Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję, i naszego gościa, doktora Jacka Pulikowskiego, który już był w telewizji. U nas jest już, nie wiem, gdzieś pewnie 40 raz, bo od początku lat 90. jest naszym wspaniałym prelegentem. Jest to autor wielu książek, audiobooków, związany z poradnictwem rodzinnym, a teraz jeździ po Polsce i świecie z konferencjami dla małżonków, dla młodzieży. Ostatnio właśnie w Szwecji ledwie co wrócił, także swoją wiedzą, którą zdobył w kontaktach z bardzo wieloma małżeństwami, związanymi z różnymi kryzysami, również w tej miłości małżeńskiej, dzieli się bardzo obficie i całe szczęście. Bogu niech będą dzięki, że również do nas dzisiaj zawitał z tematem takim samym, jak i w telewizji, chociaż należałoby powiedzieć, to telewizja ma taki sam temat jak u nas, bo nasz temat był wcześniej ustalony. Powrót do prawdziwej męskości. Jacek Pulikowski. I już właściwie nic więcej nie muszę mówić.
Witam serdecznie. I w takim razie od razu do roboty. Powiedzmy sobie tak, że w telewizji mówiliśmy takie różne, trochę luźne informacje podawałem na temat w ogóle męskości i tam wspomniałem o odpowiedzialności, o tym, że mężczyzna jest do odpowiedzialności stworzony, wyposażony, że mężczyzna bardziej jest uzdolniony do materii, kobieta bardziej do relacji międzyludzkich, wobec tego powinni się nawzajem wspomagać, on powinien zbudować dom i dostarczyć pożywienie, obronić przed najeźdźcą, a ona powinna go nauczyć miłowania, traktowania, no, wchodzenia w relacje międzyludzkie, najpierw z nią, a potem również z dziećmi. Więc takie ogólne rzeczy już padły, a teraz chciałem się zatrzymać rzeczywiście na tym powrocie, bo rzeczywiście no, nie trzeba bacznego obserwatora, żeby zacząć tak generalnie, to my mocno odeszliśmy od tej prawdziwej męskości. I w wizjach, które są głoszone w mediach, no, trudno nazwać prawdziwą męskością Piotrusia Pana, czy Playboya, czy jeszcze jakiegoś innego dziwadła. Także trzeba by, żeby móc powrócić, trzeba wszystkim nazwać prawdziwą męskość, co to jest, na czym polega prawdziwa męskość, a potem, no, potem to się odważyć, pójść w tą stronę, prawda? I o tym chcę właśnie podpowiedzieć, co możemy konkretnego zrobić, nawet w wymiarze osobistym, każdy z nas, żeby się do własnej, prawdziwszej niż jest na dzisiaj męskości przybliżyć. Czyli tak, najpierw trzeba poznać wzorzec, o tym za chwileczkę sobie powiemy. No potem, obyśmy zapragnęli tego wzorca i wprowadzili go w życie. Przy czym męskość objawia się, najpierw objawia, może to nie jest dobre określenie, ale najpierw mężczyzna musi być męski, w tym mężny, prawy, odpowiedzialny, prawdomówny, opiekuńczy, to tych można by wiele, wiele określeń dodać, ale potem ma być taki, ma to, tą zdolność swoją osobistą uaktywnić w rodzinie, gdzie ma być opiekunem żony, dzieci, ma być obrońcą, ma być żywicielem, ma być nauczycielem, przewodnikiem, dyrygentem, kapitanem. Można by to wymyślać rzeczywiście jeszcze długo. Ale potem również, bo nie na tym się kończy męskie ojcowanie w rodzinie, bo jeszcze powinien również na zewnątrz, w jakiejś aktywności, no i w pracy zawodowej trochę powinien być ojcem, ale zwłaszcza w działalności społecznej, jakiekolwiek funkcje społeczne piastuje, tam powinien być prawdziwym mężczyzną, czyli ojcem, bo tu rzeczywiście można postawić znak równości. Prawdziwy mężczyzna, czyli ojciec. W słowie ojciec zawarta jest właściwie misja mężczyzny. Tak więc wszyscy powinniśmy ojcować. Teraz najpierw obiecany wzorzec. Często do tego nawracam, w wielu książkach można to znaleźć, ale pierwowzór wzorca, którym się posługuje, jest zaczerpnięty z Attractio Familiaris Consortio. To przypomnę, to jest 22 listopada 1981 rok, to jest 37 lat temu, niedługo minie 37 lat, od opublikowania tego wzorca, co jest bardzo precyzyjny i bardzo piękny, i ciągle jeszcze mało go znamy. Ciągle jeszcze mało go znamy, ciągle za mało go jest na ambonie, na rekolekcjach, w piśmiennictwie. I dlatego po raz kolejny o nim postaram się jak najkrócej powiedzieć. Przede wszystkim Ojciec Święty w adhortacji mówi tak, że mężczyzna jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. Co to znaczy? Że on ma pilnować, żeby wszyscy członkowie rodziny szli w dobrą stronę. Rozwijali się, ale nie poprzez, nie wiem, rosnącą liczbę języków obcych, które znają, czy jakieś tam specyficzne zdolności zawodowe, tylko w człowieczeństwie mają się rozwijać, czyli mają zmierzać, no, brzmi górnolotnie, ale to jest bardzo realne, do własnej świętości. Czyli zbliżać się do Boga, zbliżać się do własnej wolności wewnętrznej, która pozwala wybrać dobro i odrzucić zło. Ostatecznie nawet za cenę życia. Czyli mężczyzna ma tego pilnować, żeby sam zmierzał w tą stronę, żeby żona zmierzała w tą stronę, żeby wszystkie dzieci zmierzały w tą stronę. I teraz poprzez co ma tą funkcję wypełnić? Cztery krótkie zdania, czyli cztery zadania mężczyzny, które mają pilnować, prowadzić do tego, że wszyscy w rodzinie zmierzają, no mówiąc wprost już do świętości. Pierwsze to jest odpowiedzialność za życie poczęte. Ja je wymienię, a potem będziemy się zastanawiać, co zrobić, żeby tą funkcję jak najlepiej wypełniać. Odpowiedzialność za życie poczęte to jest pierwsza funkcja. Może się ktoś dziwić, że na pierwszym miejscu to zostało wypowiedziane. Ja się nie dziwię. Od lat o tym mówię, od lat się nad tym pochylam, zastanawiam i widzę, że to jest coraz bardziej ważne. W pewnym sensie ta funkcja wyniesiona na tak wysokie miejsce jako pierwsza, to prawie, że jest prorocze. No, nawet nie prawie, na pewno jest prorocze, bo widzimy, że właśnie w tej dziedzinie mężczyźni mają, coraz częściej się gubią, coraz więcej tutaj mają do odrabiania w zmierzaniu do prawdziwej męskości. Druga funkcja, to też niektórych dziwi, to jest udział w wychowaniu. Dość często dzielą się małżeństwa, no ja zarabiam pieniądze, powiem, mąż, ty wychowujesz dzieci. Nawet niedawno w poradni słyszałem, no dramatyczne zdanie wypowiedziane przez męża 30 parę lat po ślubie, że to przez ciebie nam się dzieci pogubiły, mówi do żony, ty je wychowywałaś, ja cię do wychowania nie mieszałem. No więc najtragiczniejsze, co może zrobić mężczyzna, to nie mieszać się do wychowania. Bo jego udział w wychowaniu jest niezastąpiony. A więc ma swoją działkę w wychowaniu, której nie może odstąpić. Żonie, to będzie to, ten teren będzie, to ta rola będzie nieuprawiona, jeżeli on jej nie uprawi. I kobieta nie jest w stanie zastąpić męża w tej dziedzinie. Trzecia funkcja mężczyzny to jest praca zawodowa. I tu Jan Paweł II natychmiast podaje praca zawodowa służąca rodzinie, a nie niszcząca jej. Praca zawodowa, która jest podporządkowana rodzinie, też o tym parę słów jeszcze powiemy. I wreszcie czwarta funkcja, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Tych czterech rzeczy mężczyzna ma pilnować w rodzinie. Znaczy sam siebie ma pilnować, także ma być odpowiedzialny za życie poczęte, ma mieć swój udział konkretny, zamierzony, zaplanowany, wypełniony w wychowaniu. Ma pracę zawodową podporządkować rodzinie. Praca zawodowa nie ma być główną atrakcją życiową, a rodzina dodatkiem do niej, bo my pracujemy tak naprawdę dla życia, a nie żyjemy dla pracy. Jest praca faktem, że jest ważnym częścią naszego życia, trzeba ją uczciwie wypełniać, ale nie żyjemy po to, żeby pracować, tylko pracujemy po to, żeby żyć. No i ten przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej też sobie troszeczkę rozwiniemy, na czym to tak naprawdę powinno polegać. Oczywiście przede wszystkim to powinno być życie przykazaniami mężczyzny, męża, ojca i dzieci, podglądając na te, będą chciały żyć tak samo, prawda, a nie pouczanie o przykazaniach, jak to się czasem nam zdarza. No to po tym krótkim takim wymienieniu tych funkcji, pokazaniu tego wzorca, jeszcze chciałem nad jedną rzeczą chciałem się na chwilkę pochylić. Mianowicie na osoba Jana Pawła II jako ojca. Proszę patrzeć, on stworzył pewne kryteria i przyjrzyjmy się, jakim on był ojcem. W świetle tych kryteriów, które sam wypisał. Po pierwsze, odpowiedzialność za życie poczęte. Ja myślę, że nie było w historii świata osoby, która bardziej walczyła o prawo do życia dziecka poczętego, o miłość do tego dziecka i dokumenty, które pisał, ale też wystąpienia. Przecież w ONZ-cie w tak wrogim życiu środowisku grzmiał, że nigdy nie wolno zabijać. Tak w Kaliszu, w Polsce, pamiętam, byłem tam wtedy, naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości i to i dodał do tego poza tekstem oficjalnym, który miał napisany, nie myślcie, że mi to było łatwo tutaj powiedzieć, prawda? Nie było chyba w historii świata większego obrońcy życia nad Jana Pawła II. Czyli tą pierwszą funkcję ojcowską wypełnił w skali światowej w największym możliwym chyba wymiarze. łącznie z mówieniem o cywilizacji życia, cywilizacji śmierci. No przecież to wszystko pamiętamy. Ewangelium Vitae, prawda? To wszystko on nie ustawał w walce o świętość życia i prawo do życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci. Druga funkcja to jest udział w wychowaniu. I znowu myślę, że trudno by znaleźć większego wychowawcę nad Jana Pawła II. Potrafił mówić do milionów, setek tysięcy milionów tak trudne rzeczy, a oni wiwatowali, tak? Byłem w Częstochowie, jak mówił, musicie od ciebie wymagać. I to mówił w kontekście apelu jasnogórskiego, i to mówił w, jestem tutaj, pamiętam, czuwam, gdzie mówił też o czystości, również tej seksualnej. I przecież tak delikatny i tak bolesny dla wielu młodych ludzi temat, bo nie radzą sobie z tą sferą, prawda? I jak powiedział, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali, rozległy się takie brawa, że on sam nie mógł ich uciszyć. Po prostu podnosił rękę, a oni klaskali, mówił do mikrofonu, a młodzież klaskała, klaskała, klaskała i nie chciała skończyć klaskać, prawda? Dlaczego mógł powiedzieć coś tak bardzo, bardzo trudnego młodym ludziom? Bo on od siebie jeszcze więcej wymagał, prawda? To jest podstawowa zasada wychowania. Nie możesz od wychowanka wymagać więcej niż od siebie samego. Prawda? A my czasem z wygodnego fotela byśmy chcieli popchnąć dzieci do jakiejś tam pracowitości, pracy nad sobą, jakichś tam działań. A łącznie z chodzeniem do kościoła. Ilu się zdarza rodzicom, że wyrzuca dzieci do kościoła, a sami zostają oglądać telewizję? Przecież wiadomo, że dzieci skręcą za rogiem i będą oglądać telewizję u kolegi, prawda? Tak więc Jan Paweł II jako wychowawca też był ojcem na skalę światową. Praca. Praca na rzecz tych, którzy są jemu powierzeni, prawda? Ojciec w rodzinie, no to praca na rzecz rodziny przede wszystkim, ale też społeczności, w której żyje, mieszka i której też jakoś tam służy przy jakichś funkcjach społecznych. Nie wiem, czy znowu łatwo było znaleźć większego tytana pracy nad Jana Pawła II. Nie dość, że pracował od świtu do nocy, wstawał po 4 godzinach snu, jeszcze czasem przepraszał gości, który jak miał u siebie jakieś gości w Kandorfo, że spał wyżej nad tymi, że przepraszał, że może przeszkadzał, bo chodził już o 4, czyś nie zbudził przypadkiem, prawda? Bo tak, bo wstawał i pracował. Nie dość, że pracował nieustannie, równolegle się nieustannie modlił, a czasem robił kilka rzeczy naraz. To tak pięknie, to mnie tak uderzyło w rekolekcjach beskidzkich pani Wandy Pułtawskiej, gdzie pisze, że w czasie odpoczynku, czy tam wieczorem, na biwaku, ona czytała na głos jedną książkę, a on w tym czasie czytał cicho drugą i z obydwu książek wiedział więcej niż ona z tej, którą sama czytała, prawda? Miał taką podzielność uwagi, ale właśnie po to, żeby móc więcej pracować i coś tu już się zaczęło na posiedzeniach episkopatu, czasem mieli do niego pretensje, że on coś tam pisze, coś robi, zamiast uważać. Jak się odezwał, to okazywało się, że wszystko uważał, a jednocześnie pracował. Także i proszę zauważyć, jego praca zawodowa to nie była praca dla jakiejś satysfakcji, dla zabawy, dla sukcesu, to była praca wyłącznie dla tych ludzi powierzonych jemu na rzecz Kościoła. To nie była zabawa w hobby, to nie była jakieś ucieczka od rzeczywistości, tylko to była rzeczywiście ciężka praca na rzecz swoich dzieci, tak, to szeroko rozumianych. No już o przykładzie postawy chrześcijańskiej to właśnie aż wstyd by było mówić czy komentować, bo nie dość, że nam pokazał przepięknie życiem, zwłaszcza kiedy już był niedołężny, z jaką determinacją, jak tego słowa pamiętam, że ojcem jest się do końca życia, ojcostwa nie można abdykować, prawda? Ale w końcu potem jak pokazał, jak się umiera, pokazał, że pozwólcie mi pójść do domu ojca, mówił, nie chciał uporczywej terapii, bo dożył do końca, wszystkie cierpienia przerobił i pokazywał, jak to po chrześcijańsku powinno być. I rzeczywiście każdy z nas, kto pamięta tę śmierć Jana Pawła, to wszyscy czuliśmy, że no także z butami do nieba poszedł. Zresztą Kościół to szybko potwierdził. Lud Rzymu natychmiast wypisał subito santo, natychmiast święty, prawda? I rzeczywiście tak było. Więc przykład postawy chrześcijanina również w spotkaniach z ludźmi innymi, innych opcji, że tak powiem, czy nawet z niedoszłym zabójcą jego, prawda? To wszystko jest jakiś niesamowity przykład postawy chrześcijańskiej od pani Wandy Pułtawskiej, którą mam zaszczyt znać osobiście. Słyszałem, że nigdy nie mówił źle o ludziach. Dobrze go znała, wiele godzin spędziła wspólnie, mówił. Najgorsze, jakie słyszała określenie o człowieku od niego, to było atołobuz, prawda? miłość nieprzyjaciół. Także myślę, że oczywiście nie jest w tej chwili czas, żeby to szczegółowo, detalicznie rozpamiętywać, ale tą funkcję, którą nakreślił, te cztery funkcje nakreślił mężczyźnie Jan Paweł II jako wzorzec męskości, ojcostwa, sam wypełniał w najwyższym stopniu i to nie na skalę jakiejś jednej małej rodziny, tylko na skalę całego świata. I myślę, że teraz możemy przejść do tego, żeby pochylać się nad kolejnymi funkcjami w kontekście tego powrotu. Co możemy zrobić, żeby być bardziej, pierwszy punkt, odpowiedzialni za życie poczęte. Co to znaczy w ogóle odpowiedzialność? Odpowiedzialność to jest ogarnięcie jakiejś dziedziny rozumem, wiem co robię, znam tego skutki i biorę na siebie skutki. Czyli tak naprawdę w ramach wzrostu odpowiedzialności za życie poczęte mężczyzna żyjący w rodzinie powinien poznać płodność żony, no bo wiemy, że rytm płodności żony dyktuje rytm płodności małżeństwu, prawda? Bo mężczyzna jest, powiedzmy, stale płodny, no? Nieraz przez bardzo długie lata. A więc chcąc być odpowiedzialnym za życie poczęte, ja muszę nauczyć się rozpoznawać, kiedy nasza wyrażana miłość przez współżycie może dać poczęcie dziecku, ale kiedy nie może. I teraz dalej, to nie tylko ja mam wiedzieć, ja mam mieć taką kształtowaną wolę, żebym ja potrafił to zrealizować. Jeżeli w naszej rodzinie aktualnie nie powinniśmy począć dziecka z jakiegoś powodu, po roztropnym namyśle i przy wielkodużności, bo takie są wskazania Kościoła, prawda? Jednak czasem musimy uznać, że w tej chwili nie powinno się począć dziecko. Zdrowie żony, jakaś kuracja, chemia, nie wiadomo co, prawda? To nie tylko, że ja mam wiedzieć, kiedy jest im płodny, kiedy nie, kiedy możemy począć dziecko, kiedy nie, ściślej tak powinno to się powiedzieć, tylko, że ja umiem to zrealizować. Czy umiem zrezygnować, poczekać, czasem nawet dłużej się zdarza w niektórych sytuacjach, że trzeba dłużej poczekać ze współżyciem, z wyrażaniem miłości przez współżycie. I mężczyzna powinien być do tego uzdolniony, powinien być zdolny do tego, zarówno powinien potrafić działać seksualnie, mąż w rodzinie, ale powinien potrafić nie działać seksualnie. I jest, niestety to jest smutne, co powiem w tej chwili, ale bardzo wielu mężczyzn ma ogromne trudności z niedziałaniem. Więcej problemów w małżeństwie jest z tego, że mężczyzna nie umie zrezygnować ze współżycia, niż z tego, że nie umie współżyć. Powiedzmy tak już mówiąc już kolokwialnie troszkę. Ale żeby on mógł zrezygnować swobodnie z podjęcia aktywności seksualnej, nazwijmy to tak, to musi być panem siebie w tej dziedzinie. Czyli powrót do prawdziwej męskości, no tak mówiąc już brutalnie, to jest na pewno wyjście z nałogów związanych z seksualnością, tak? A więc wyrwanie się z pornografii, zwykle związane z tym, z tego samogwałtu, prawda? Wielu mężczyzn w ogóle nie ma pojęcia, że te nałogi, przymus działania seksualnego, w jakikolwiek negatywny sposób wpływa na ich małżeństwa, w szczególności na więź intymną. No to jest generalnie rujnuje, takie uzależnienie mężczyzny rujnuje i to można by na wielu płaszczyznach udowadniać, że musi rujnować, bo ma wszystkim fałszywe wizje wyrazów miłości małżeńskiej. To tam te scenariusze pisane w filmach pornograficznych, to naprawdę Duch Święty tych scenariuszy nie pisze, tylko to jest podporządkowane złemu duchowi i ludzie chcąc te scenariusze kopiować. Bo na filmie kobiety się cieszyły z tego rzekomo, tak? Bo tak był scenariusz napisany. Oczywiście rujnują więź małżeńską. I wielokrotnie spotykałem się z tym, że mężczyzna nieuporządkowany seksualnie nie mógł wziąć odpowiedzialności za życie poczęte, ale co gorsza, rujnował więź intymną przez to, że wymuszał jakieś zachowania dla kobiety nie do przyjęcia. Ona się zgadzała pod presją, zgadzała się ulegając szantażowi, prawda? Ale coraz bardziej ta więź ich się rozpadała, coraz bardziej oddzielała od siebie. Także to nazywamy zbliżeniem małżeńskim, tak faktycznie ich od siebie oddalało, wprowadzało frustrację, wprowadzało niezadowolenie, niechęć. Aż czasem rzeczywiście aż ból głowy prawdziwy na samą myśl o wyrażeniu miłości przez współżycie. Ale w tle wszędzie jest nieodpowiedzialność męska. Za siebie samego i za życie poczęte. Jak często ja słyszę na przykład, że mąż mówi do żony, znaczy z relacji, w poradni, że pamiętaj, żeś mi w ciąży nie zaszła. No to jest zupełnie sprzeczne z odpowiedzialnością męską. Przecież on ma być odpowiedzialny za to, za swoje działanie, które może doprowadzić do poczęcia, a nie może. Takie zdanie, żebyś mi nie zaszła w ciążę, to jest po prostu paraliżujące kobietę. Ona się będzie bała w ogóle zbliżyć do męża, bo przecież, a co będzie, co on jej zrobi, jak się pocznie dziecko, prawda? I teraz zobaczcie, w jakiej pozycji staje to dziecko. Dziecko, które powinno być największym skarbem dla rodziców. Największy dar, jaki możemy od Boga otrzymać w małżeństwie. Wspólnie z Bogiem współstwarzamy nowego człowieka. Jest to przedmiotem lęku. My się boimy, zabezpieczamy, bronimy. Prawda? Oczywiście do odpowiedzialności męskiej za życie poczęte absolutnie należy wywalenie jakiejkolwiek antykoncepcji, nawet myślenia antykoncepcyjnego. Prawda? Odpowiedzialność jest objęcie rozumem i wolą jakiejś dziedziny. No i wreszcie, czyli to wyczyszczenie ewentualnie jakichś nawet myśli, powiedzmy, nieprzyzwoitych z głowy męskiej. Jak w wielu środowiskach męskich to mówienie, myślenie właśnie jest takie bardzo sensacyjno, przepraszam, chińskie, bo takie słowo mi się nasuwa w tej chwili, ale naprawdę tak jest. No? I teraz, czyli mężczyzna powinien mieć pięknie gdzieś tam z tyłu głowy, w podświadomości powinien mieć marzenie o swojej absolutnej wierności, swojej absolutnej czystości. Ale nie można takiego marzenia sobie wdrukować w tył głowy, prawda? Tylko trzeba pracowicie, jak powiem, od drugiego końca to wyczyszczać, czyli wyczyścić czyny. Wszelkie czyny seksualne, nieczyste, czyli niezgodne, no, poza małżeństwem to już w ogóle wszystkie z definicji są nieczyste, tak, ale w małżeństwie, w doprowadzenie do czystości małżeńskiej wspólnoty ma się oddać w sposób naturalny i prawidłowy, czyli ostatecznie nasienie ma być złożone dla chronionej kobiety, które są nieokaleczone, nieodgrodzone żadną gumą. Antykoncepcja sprzeczna odpowiedzialności jakiejkolwiek, to nie ma nic do czynienia rozum i wola w tym. A więc mężczyzna ma wyczyścić czyny swoje, ale to jest dopiero początek. Potem ma wyczyścić wzrok. Bardzo wiele zła dzieje się przez nieczysty wzrok mężczyzn. Do bólu powinniśmy jako mężczyźni nauczyć się zamykać oczy, odwracać wzrok od bodźców, które nam świat produkuje w ogromnym nadmiarze, po to właśnie, żeby nas pobudzać, po to, żebyśmy nie mogli panować nad sobą. Trzeba wydać wojnę światu, trzeba zawalczyć o własną czystość, czystość własnego wzroku. Ja myślę, że chłopakom się niestety o tym nie mówi w okresie dojrzewania, ale to jest największa walka w życiu mężczyzny, walka o czystość wzroku. Dalej, czystość mowy. Co z tego, że mąż postanowił nie zdradzać więcej żony, jak przez cały czas świntuszy, opowiada, patrzy na dziewczynę i myśli, co by z nią zrobił, no to on za chwilę po prostu polegnie na tym polu. Bo samo wyczyszczenie czynów nie załatwia sprawy. On musi wyczyścić wzrok, wyczyścić mówienie na temat seksualności, spalić do pięknego, wrażliwego, czułego, również no nie wulgarnego oczywiście. Mówienie na temat seksualności, na temat płciowości człowieka powinno być wyczyszczone. I dopiero, i dalej myślenie. I to już jest najtrudniejsze, tak? Jak wyczyścić myślenie? Ano, nie rozsiadać się w złych myślach. Będą przychodzić, no bo świat będzie nam podpowiadał poprzez obrazy, jakieś tam filmy, przecież będzie nam piosenki, modę, która jest bardzo roznegliżowana przecież, zwłaszcza latem, prawda? Więc będzie nam próbował te myśli wciągać na tereny seksualności. To ja muszę po prostu świadomie uciekać z tego terenu. Ale muszę taką decyzję wcześniej podjąć, że nie chcę się w takich myślach rozsiadać. A ilu świadomie zabawia się właśnie takimi myślami, sobie tam rozpamiętuje, co by to zrobił. Tak więc to jest ciężka praca. Wyczyścić czyny, wyczyścić wzrok, wyczyścić mówienie i walczyć o wyczyszczenie myślenia. I dopiero wtedy oczyści się tył głowy i dopiero wtedy podświadomość będzie czysta i będziemy wtedy marzyli naprawdę szczerze o swojej wierności, o swojej czystości w tym wymiarze w małżeństwie. I oczywiście są mężczyźni, którzy no, żyją w małżeństwie, są wierni żonie, ale męczą się z tą wiernością. No ci niewierzący to mają fajno, ci mogą sobie pogrzebać, a ja biedny nie mogę. No właśnie, bo nie są do końca czyści, bo gdzieś tam w podświadomości dostaje atrakcyjność bałaganu seksualnego. Się to robi naprawdę dużo, żeby ukazywać, przepraszam, łajdactwo, cudzołóstwo, rozwiązłość jako atrakcję. W filmach to jest główna atrakcja, prawda? I trzeba jest naprawdę zadanie na całe życie. Walka o to, żebym ja, osobiście ja, nie on, nie mój sąsiad, nie ktoś tam, tylko ja sam, żebym doszedł do tej pełnej czystości, do tej tęsknoty do własnej czystości, do tęsknoty do własnej wierności. To byłby powrót do prawdziwej męskości w wymiarze seksualnym, w tym pierwszym zadaniu odpowiedzialność za życie poczęte. Oczywiście ta moja odpowiedzialność ma objąć również żonę. Czyli gdyby na przykład, mimo naszej rozumności, znamy powiedzmy metody naturalne, planujemy jakoś i powiedzmy, że poczęło się dziecko w jakiś niezaplanowany sposób, coś tam przeoczyliśmy, coś tam zaniedbaliśmy, poczęło się dziecko wtedy, kiedy nie planowaliśmy, żeby się poczęło. To odpowiedzialnym za to jest mężczyzna. Ma natychmiast się dowiaduje od żony, że się poczęło dziecko. Uśmiech numer 5 na usta, żonę na ręce, skakać z radości. I gdyby ona miała jakiś głupi pomysł, żeby jakąś krzywdę temu dziecku, to nigdy w życiu nie pozwolić. Trzeba jej to słownie zapewnić. Jest ktoś mądrzejszy od nas, ktoś wymyślił, że my jeszcze potrzebujemy jednego dziecka. Ja co prawda myślałem, że nie, ale on, dawca życia, uznał, że nasza rodzina potrzebuje jeszcze jednego dziecka, wobec tego ja to dziecko przyjmuję, biorę pod swoją opiekę, nie pozwolę mu zrobić krzywdy. To jest rola mężczyzny. I przy takim mężczyźnie oczywiście kobieta nie ma się czego bać i wtedy znikają wszystkie blokady, opory w wymiarze seksualności. Także ta troska o życie poczęte, odpowiedzialność za życie poczęte, to jest troska papieża Jana Pawła II o to, żeby sfera intymna była ułożona po Bożemu i żeby dawała maksimum radości małżeństwu. Nie lęków, nie frustracji, nie pretensji, tylko właśnie maksimum radości i żeby ona owocowała pogłębieniem miłości małżeńskiej. Ale do tego jest potrzebna właśnie ta odpowiedzialność męska za tą sferę. Wejdźmy na drugi punkt, bo jak tak będę długo gadał, to nie zdążymy dojść do czwartego. Ale ten pierwszy celowo troszkę rozwinąłem, dlatego że on jest dzisiaj takim największym bólem w małżeństwach. Ja widzę małżeństwa, jak się rozpadają. To praktycznie nie spotkałem rozpadającego się małżeństwa, które by miało ład w dziedzinie seksualności. Nie spotkałem takiego. Nie spotkałem również, nie wiem, zagubienia kapłana, odejścia z kapłaństwa, innego jak właśnie przez nieład w sferze seksualnej. Dlatego ten ład w sferze seksualnej wychodzi jakby tak na plan pierwszy. To jest podstawa odzyska, powrotu do prawdziwej męskości, że mężczyzna staje się panem samego siebie w wymiarze seksualnym. Może sobą dysponować i chce sobą dysponować dobrze, tak jak to Pan Bóg zaplanował, czyli w małżeństwie i tylko w małżeństwie.
Punkt pierwszy, odpowiedzialność za poczęte życie. Drugi, udział w wychowaniu.
No właśnie. I teraz pierwszą rzeczą, którą tu trzeba pokonać, jest bariera duża u wielu mężczyzn, że w ogóle mężczyzna ma mieć jakiś udział w wychowaniu. Tak jak powiedziałem, niektórzy mówią, że no, ty do żony, ty wychowujesz dzieci, ja zarabiam na życie. Dzielimy się uczciwie. Nie da się zastąpić mężczyzny w wychowaniu. Dziecko potrzebuje. Każde dziecko. My mamy mnóstwo podręczników o tym, jak sterować dziećmi, żeby tam dobrze funkcjonowały, żeby grzecznie jadły kaszkę, albo żeby słuchały rodziców, albo żeby coś tam. Ważniejsze jest, żeby dzieci miały warunki rozwoju dobre. A do warunków rozwoju dziecko potrzebuje miłości mamy, która jest prawdziwą kobietą i żaden facet jej nie zastąpi. Miłości taty, który jest prawdziwym mężczyzną i żadna kobieta nie zastąpi. Najlepsza, najwspanialsza, niektórym się wydaje, że zastąpią i matki, i ojca, ale to jest niemożliwe. I trzecia potrzeba dziecka to jest potrzeba miłości między rodzicami. Więc te wszystkie pomysły rozwodów, trosce o dzieci, to jest jedna wielka pomyłka. Ale mi mówią, że no to mamy się codziennie żreć na oczach dzieci, to przecież im to zaszkodzi. No to się przestańcie żreć. Pogódźcie się, jeżeli mówicie, że kochacie dzieci, to stwórzcie im kochającą rodzinę, bo dzieci tego, miłości między mamą a tatą i to jeszcze dodajmy, miłości widzianej oczyma dziecka. Jak się kłócą, to się nie kochają, jak się przytulają, to się kochają. Tak, dzieci mają widzieć, że się przytulamy. Dzieci mają widzieć, że się do siebie życzliwie, pięknie, serdecznie odnosimy, że sobie dziękujemy, prosimy, przebaczamy. Jak się pokłóciliśmy, to mamy się pogodzić przy dzieciach, że się czasem pocałujemy, że się przytulimy, tam się pogłaszczy mamusię i odwrotnie. Bo to w oczach dziecka znaczy, że oni się kochają, prawda? Więc my mamy nie tylko się kochać, ale pokazywać dzieciom, że się kochamy, a nawet słownie zapewnić. No widzicie, czasem tata z mamą się kłócą, bo tak życie jest ciężkie, zdenerwowań dużo, ale jedno jest pewne, my się kochamy i będziemy razem do końca życia. I dzieci mają mieć tą subiektywną pewność. I teraz no jest jeszcze jedna ważna potrzeba dziecka, żeby wiedziało, że jest taki ktoś, kto je kocha tak bardzo, że ono nie jest w stanie odwołać tej miłości. Oczywiście myślę o miłości Boga. Jeżeli te cztery miłości dziecko dostanie, to ma dobre warunki rozwoju. I gdy dziecko uwierzyło, że Pan Bóg je kocha ponad wszystko i bez względu na to, co zrobi, to wówczas nawet gdyby, patrząc hipotetycznie, nawet gdyby nawaliła w swojej miłości matka, nawaliłby ojciec, nawaliliby rodzice, dziecko nie straci poczucia sensu życia, ponieważ jest kochane. Człowiek traci poczucie sensu życia wtedy, kiedy myśli, że jest niekochane. No oczywiście człowiek wierzący nie może tak myśleć, jeżeli jest na tyle wierzący, że wierzy, że Pan Bóg go kocha, prawda? Bo to jest podstawa też. I teraz po co jest ten mecz na wychowanie potrzebny? Bo tak powiedzieć, że jest potrzebny wychowaniu, to jest łatwo. Ale teraz po co? Okazuje się, że pewne postawy dziecka kształtują się wyraźnie na wzór ojca. Tak jak przy malutkim dziecku kobieta jest niezastąpiona i mężczyzna nie jest w stanie jej zastąpić, bo jest potrzebna wrażliwość kobieca, delikatność, subtelność i po to, żeby dobrze zareagować na komunikaty dziecka i żeby w ogóle te komunikaty usłyszeć i zrozumieć, prawda? Rodzaj płaczu, facet się nie połapie, każda kobieta uczy się szybko, dlaczego dziecko płacze, prawda? Czy ząbek, czy kubka, czy kolka, czy co tam, prawda? Dla faceta ryczy, zrób coś, ryczy. Więc przy malutkim dziecku nie da się zastąpić kobiety i ten pierwszy etap rzeczywiście mama jest najważniejsza i powinna być tak naprawdę 24 godziny na dobę z dzieckiem. Ale dziecko dorastające okazuje się bardziej potrzebuje taty niż mamy. Wiele mam to przeżywa źle, że dzieci teraz bardziej garną się do ojca. Powinna podskakiwać, Bogu dziękować, bo tam są najbezpieczniejsze. Dlaczego? Bo to liczne badania już na ten temat to potwierdzają. Z różnych źródeł, kręgów, opcji, także to wydaje się już naprawdę solidnie potwierdzone, że najlepszym zabezpieczeniem dziecka przed zagubieniem w świecie wartości, a dzisiaj dzieciom to właśnie najbardziej zagraża. Świat tak fałszywe wartości podpowiada w kolorowy, pociągający sposób, że tu się dzieci gubią. Więc najważniejszym argumentem na pozostanie w świecie ludzi, w świecie wartości domu rodzinnego, ten, na których nam zależy, to jest dobra więź z przyzwoitym ojcem. Czyli tak naprawdę zadaniem ojca jest, żeby w czasie wychowania zbudować więź z dzieckiem. Dobrą więź, nie mówię relację, bo relację to mamy z panią w sklepie, jak kupujemy chleb, jakąś relację. W każdym układzie człowiek mamy relację. A tu chodzi o coś głębszego. Relacja obarczona takim pozytywnym ładunkiem. To ma być więź, to ma być więź miłości oczywiście. Prawda? I tu napotykamy na kłopot taki, że my mężczyźni świetnie poruszamy się w świecie materii, a gorzej nam idzie w relacjach międzyludzkich. I dlatego kobieta jest pomocą potrzebną, żeby nauczyła mężczyznę najpierw kochać siebie, również z gestami miłości, na których nie bardzo potrafimy, tak? Dla mężczyzny kupić kwiaty to jest w ogóle strata pieniędzy, prawda? Patrzenie w oczy to strata czasu i tak dalej, prawda? Więc tego wszystkiego niestety musimy, niestety, bo to jest atrakcyjne. Jak kochamy, no to chętnie się uczymy od kochanej kobiety takich dziwnych gestów, które w zasadzie nic nie znaczą, a okazuje się, że są potrzebne do budowania więzi, prawda? Więc ona ma najpierw na sobie, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, to wszystko zrobimy, nauczyć nas pewnych gestów miłości, budowania relacji, a potem ma pilnować, to jest zadanie kobiety, byśmy my budowali relacje z dziećmi i tam z tyłu szeptali. Jak dziecko mówi, że misiu zachorował, to żona z tyłu ma szeptać mężowi, zabandażuj głowę, zmierz temperaturę, poklep misia po plecach i tak dalej, tak? Żeby jeszcze zastrzegł, bo to jest coś konkretnego, to żona ma podpowiedzieć mężowi, żeby się położył z dzieckiem na dywanie i się pokulał, czy żeby zagrał w człowieku, nie irytuj się, tak? Nie traktował tego jako stratę czasu. Ale mężczyzna, który jest mądry, będzie słuchał żony w tych sprawach. Przepraszam, taka dygresja, ale spotkałem się już niejednokrotnie z czymś takim, że wychowanie małego dziecka próbował przejąć mężczyzna. I tak próbował na przykład chłopaka wychować na takiego prawdziwego mężczyznę, zakazuje przytulać, tam na rękach, no i tak. To jest błąd. nie, naprawdę intuicja męska, to intuicja jest w cudzysłowie, w przypadku mojego dziecka zawodzi, także raczej kierujmy się tym, co mamusie czują. I nawet jak trochę za dużo poprzytula to dziecko, to jemu to w tym niemowlęcym okresie to na pewno to dziecku nie zaszkodzi. A taki zimny wychów, który myślałby mężczyzna, że będzie dobry, może nawet zaowocować chorobą sierocą. To nie jest gołosłowne, co mówię, bo był taki czas, kiedy właśnie, to było w NRD, był taki kraj, się śmieje, na E w Europie, NRD, i tam była moda na karmienie dzieci pokarmem matki, ale odciągniętym z piersi, żeby nie rozpieszczać, przytulając do piersi, tak? I karmiono dziecko z butelki w oddaleniu od ciała, bez dotyku. I ten brak dotyku spowodował pojawienie się zjawiska, to jedyne w historii odnotowano zjawisko choroby sierocej u dzieci, które miały mamę i tatę. Właśnie przez brak tego ciepła dotyku matczynego. Teraz, jak mężczyzna by chciał się podszkolić w tej dziedzinie, jak może budować więź z dzieckiem, no to książkę do ręki, albo jakiś audiobook solidny i jedziemy, tak? Pierwsze jest, to jest dotyk. Zobaczmy, świat poddany złemu duchowi próbuje nam zabrać dotyk. To jest ogromne narzędzie budowania więzi. Dzisiaj już ksiądz nie może przytulić ministranta. Dzisiaj nauczyciel nie może przygarnąć ramieniem jakiegoś dziecka, które tego potrzebuje. Za chwilę rodzic nie będzie mógł tego zrobić, bo będzie podejrzane o molestowanie, prawda? Już to się zresztą czasem dzieje. Dotyk ma ogromną moc budowy więzi. Gdybyśmy częściej dotykali siebie, nawet to dla panów takie dodatkowe zdanie, gdybyś przez 30 sekund dziennie po prostu wziął ramiona żonę i przytulił, potrzymał w ramionach ciepło, serdecznie, to wasza relacja na tym by na pewno bardzo skorzystała. Dlatego, że kobiety są bardzo wrażliwe na dotyk, bardzo tego potrzebują, a my nie wpadamy na ten pomysł, dlatego trzeba jeszcze nie dyktować pewne podpowiedzi. A więc dotykanie dziecka. Cudownym sposobem na dotyk jest kąpiel noworodka. I bardzo ciekawe badania, które mówiły nawet, że po 30 roku życia jest wyraźna różnica w więzi ojca z dzieckiem, w zależności od tego, czy dziecko było kąpane przez ojca, czy nie było kąpane. Prawda? Tworzy się niesamowita więź. My mężczyźni tak naprawdę byśmy podeszli do dziecka wtedy, kiedy ono ma 3 latka, z sensem gada i umie układać klocki. Prawda? To wtedy dziecko się dla nas, taki mały człowieczek, staje się dla nas atrakcyjne. A takie leżące, ryczące, mało atrakcyjny dla mężczyzn. Znaczy by wtedy wolał garaż zbudować, dom wymalować, coś tam naprawić, bo wtedy jest potrzebny dla domu, coś robi, ale dziecko się trochę boi. I teraz mądra żona włoży w ręce męża dziecko do kąpieli. Przepis kąpieli jest bardzo prosty. Jak złapać, gdzie posmarować, gdzie tam posypać, jak zawinąć, prawda? Mężczyzna się uczy tego błyskawicznie i nieświadomie dla siebie samego zaczyna budować silną więź z dzieckiem. Mężczyźni, którzy zaczęli kąpać dziecko, nie chcą za nic żadne skarby tego oddać. Gotowi są przerwać mecz, od którego normalnie go nie jest w stanie nic oderwać i biegnie, bo żona powiedziała, że to może ona dzisiaj wykąpie dziecko. Nie, on już idzie, prawda? Także rozwija się i dziecko, i mąż, i więź między dzieckiem. Czy mamy dotyk? Tak jeszcze szybciutko tylko te podpowiedzi dla mężczyzn. Potrzebujemy takich upatologicznych podpowiedzi. Drugie to jest spojrzenie w oczy. To jest... Ile potrzeba czasu, żeby spojrzeć życzliwie w oczy? 3 sekundy? 5 sekund? Trzecie jeszcze koniecznie muszę dopowiedzieć, to jest błogosławieństwo ojcowskie. Zacznijmy 3 w 1, w kilka sekund. Dotyk, krzyżyk narysowany na czole przed spaniem. Spojrzenie ciepłe w oczy i niech Cię błogosławi Bóg Ojciec, Boży Duch Święty. Błogosławieństwo Ojca. Gdyby ojcowie, w cudzysłowie mówię, stracili te 10 sekund na każde dziecko dziennie, to relacje ojców z dziećmi byłyby zupełnie inne niż są. Dużo głębsze. Oczywiście nie da się 10 sekundami załatwić całej sprawy wychowania, ale to mogła być podstawa budowy więzi. I jeszcze pójdźmy dalej w takim razie. Gdzieś ten ojciec musi być z dzieckiem naprawdę. Czy w tych klockach, czy w tych misiach, czy w tych lalkach, czy w grach. Żeby być tym dzieckiem na jego poziomie. I tu właśnie jest potrzebna żona, żeby umieć zejść na poziom dziecka i zająć się chorym misiem, umieć zejść na poziom dziecka i wygłupiać się, bawiąc się w coś, czego nie ma na przykład i tak dalej, i tak dalej. Czy udawać, że dziecka nie widzi, bo zasłoniło ręce oczyma, prawda? Normalnie bym chciał dziecku tłumaczyć, że jest niemądre, że przecież... Ale na jakimś etapie można się i tak pobawić. Tak? Także i wreszcie ojciec powinien zdobyć się na to, żeby każde z dzieci miało w pamięci, wychodząc z domu rodzinnego, przygodę z tatą. Najlepiej kilka. Ale choćby jedną, wyjazd z nocowaniem, nie wiem, spanie w górach pod gołym niebem, wyjazd na kajak, wspinaczka, coś takiego, żeby ci pamiętało do końca życia. To jest dziecku potrzebne. Mówienie na ten temat mi nasunęła myśl mówienia, nasunęła taka lektura książki amerykańskiej właśnie o ojcostwie, gdzie autor pisze, że jak miał 50 parę lat, porządkował papiery po śmierci taty, i znalazł pamiętnik. Zdumiony, że tata pisał pamiętnik, rzucił się na ten pamiętnik, szybko przeszukał, znalazł dzień najważniejszy w życiu, który zadecydował o całej jego relacji z ojcem. I znalazł. Byłem z Gordonem na rybach, kompletnie stracony czas. Czyli apeluję do tatów, żeby nauczyli się tracić czas z dziećmi. Co z tego, że żadnego dorosłego pożytku nie będzie, ale będzie więź. I głupie wyjechanie na ryby, pojechanie na rower, pokopanie w piłkę, czy coś podobnego, czy pójście na wyprawę męską, czy z córką inną tam wyprawę, nie męską, tak, mieszaną, ale żeby dziecko miało w pamięci, ja mam kilka takich obrazków z mojego życia, z dzieciństwa właśnie, które wbiły mi się w pamięć z moim tatą, prawda? To były drobne rzeczy. Pewnie tata nawet nie zauważył, jak to dla mnie było ważne. Prawda? Tak więc być dla dziecka to jest drugie, po to, żeby budować więź. I jak dziecko dorasta, dojrzewa dziewczynka, nie wolno przestać ją przytulać, nie wolno przestać jej dotykać, trzeba znaleźć taki dotyk, który będzie akceptowalny przez dziewczynkę, przeze mnie, przez otoczenie, ale dotyk potwierdza, że jest dla mnie ważna. Mogę z nią zatańczyć, mogę z nią objąć ramienie, mogę pójść pod rękę do kościoła, ale dotykać chłopaka dorosłego, poklepać po plecach, siłować się na rękę, szukać sposobu dotyku, bo to buduje więź. Musimy szybko przejść do trzeciego punktu.
To znaczy, ja proponuję, żebyś tylko zatytułował punkt trzeci i czwarty i umówimy się na styczeń. No bo tutaj już czasu nie ma.
Ale w takim razie trzeci, w kilku słowach dosłownie, ta praca zawodowa, bardzo jest ważne, żeby ta praca była pracą uczciwą. Nie wolno zarabiać na rodzinę, na krzywdzie innych ludzi, prawda? Na oszukiwaniu innych, na już nawet takiej wprost krzywdzie, handlu narkotykami, handlu bronią, czy takie rzeczy, prawda? I to jest to, mężczyzna prawdziwy powinien wykonywać pracę, która jest pożyteczna dla środowiska, w którym żyje, prawda? A nie zarabiać wielkie pieniądze na oszukiwaniu innych ludzi. To już nie mówię o aferach, tak? Ale w codzienności. Dostawmy. Praca powinna być uczciwa jedno i praca powinna być podporządkowana rodzinie. Ja pracuję po to, żeby rodzina miała zapewniony byt. I praca nie może pochłonąć całej mojej energii życiowej. Praca nie może mnie oderwać od rodziny. Owszem, są sytuacje życiowe dramatyczne, że ja, choćby na koniec świata trzeba pojechać, żeby, nie wiem, szybko rozbierać pieniądze na operację chorego dziecka, prawda, za granicą. No to trudno, ale planować, żeby sobie trochę polepszyć byt, czy lepszy samochód kupić kosztem rozstania ojca z dziećmi, z żoną i dziećmi, to nie jest roztropne, bo to doświadczenie pokazuje, że to się źle kończy, prawda, że to nie przynosi dobrych owoców. A więc praca uczciwa, praca godziwa, praca, którą da się pogodzić z życiem rodzinnym i takiej pracy należy szukać, nawet jakby to były mniejsze pieniądze, to żeby ta praca pozwalała na normalne, codzienne kontakty w rodzinie. Wreszcie przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Tata ma się kierować wartościami chrześcijańskimi. Ma się kierować wartościami chrześcijańskimi, a nie opowiadać o Bogu. Znaczy opowiadać też może, ale dziecko musi widzieć, że tata żyje przykazaniami. Że nie kradnie nie dlatego, żeby cię nie złapali, tylko dlatego, że uczciwy człowiek nie kradnie. Uczciwy człowiek nie kłamie. Kłamią tylko tchórze. W naszym domu się nie kłamie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie bezpośrednio praktyki religijne. Dziecko ma widzieć tatę, który czasem klęknie przed krzyżem. To jest niesamowity widok dla trzylatka, czterolatka, dla którego tata już jest Bogiem i ten tata przed kimś klęka. Jeżeli dziecko widziało tatę, który klęka przed krzyżem i się modli, to nikt temu dziecku nie powie, że Boga nie ma. To jest nie do przyjęcia. To jest absurd. Więc ma dawać świadectwo i wiary, kierowania się przykazaniami i świadectwo również praktyk religijnych. Tata z powodu meczu nie odłoży mszy niedzielnej, prawda? Nawet jak bardzo lubi mecze. Po prostu msza niedzielna jest święta i nietykalna. Tata ma, jak powiem, spowodować, żeby dzieci nasiąkły praktykami religijnymi, żeby dzieci nasiąkły przykazaniami, ale patrząc na prawdziwe życie taty, a nie tylko na mówienie taty. To było tak najkrócej już te dwa punkty, rzeczywiście bardzo, bardzo skrótowo, bo nam się godzina zrobiła późna. Zegarki macie to za szybko chodzące trochę.
No właśnie. Teraz jeszcze tylko punkty. Pierwsze, odpowiedzialność za poczęte życie. Drugi, udział
w wychowaniu. Praca zawodowa służąca rodzinie.
A nie ją niszcząca. I czwarty...
Przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej.
Życie wiarą.
I teraz gdyby ten czwarty punkt troszkę przeredagować i napisać przykład dojrzałej postawy człowieczej, to mamy wzorzec męskości dla wszystkich facetów na świecie. Wierzących, niewierzących, ateistów, każdej wiary, każdego wyznania. Tak, no bo tu wyraźnie przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej, adresowane jest oczywiście do chrześcijan. Tak?
Dziękuję za to wprowadzenie. Powrót do prawdziwej męskości. To dzisiejszy temat. Zapraszamy do komentowania na Facebooku. Audycja dla małżonków i rodziców. Już kilka wpisów jest. I do kontaktu telefonicznego z nami dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja, 22:19, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat, powrót do prawdziwej męskości. Nasz gość, pan dr Jacek Pulikowski. Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Weronika z Międzyszynaką, Warszawy.
Witamy panią, Weroniko.
Szczęść Boże. Ja mam takie pytanie, ponieważ mamy dość trudną sytuację tutaj w najbliższej rodzinie. Chodzi mi o to, że bardzo potrzebowałabym kilku krótkich zdań na temat wychowania, znaczy roli ojca w rodzinie, kiedy po prostu jest się po rozwodzie, tak? I ojciec ma już drugą rodzinę. Niestety nie radzimy sobie tutaj właśnie, patrzymy, że nie takie są relacje właśnie z dzieckiem i z żoną, że tutaj są zgrzyty po prostu. Żal nam jest często dziecka, ale nie wiemy po prostu, jak to wszystko ugryźć. Jaka tutaj powinna być rola ojca, bo dziecko jest trochę z mamą, trochę z tą mamą biologiczną, trochę z ojcem. Dziecko ma 7 lat.
No to...
Bardzo byśmy prosili, nawet powiem, że bardzo byśmy potrzebowali takiego pokrzepienia mimo tej trudnej sytuacji, bo sobie doskonale zdajemy sprawę, czym jest rozwód, ale chcemy takiego pokrzepienia od pana doktora. Bardzo dziękuję. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
No to powiem szczerze, że trudno o uczciwe pokrzepienie, tak? Bo sytuacja po ludzku jest bardzo, bardzo trudna. I co? Oczywiście u Boga nie ma nic niemożliwego i tak naprawdę należałoby się modlić o powrót taty, tak? Jeżeli to nie nastąpi, to trzeba minimalizować koszt. I przy czym mama nie powinna dziecku mówić, że tata jest łajdak i poszedł do innej kobiety, tylko tłumaczyć, tata w pewnym sensie jest chory, no bo jest chory, tak? Mężczyzna, który nie potrafi utrzymać własnej rodziny, odchodzi, no to jest niedojrzały, bo to też jest choroba, prawda? I bardzo trzeba postawić u tego dzieciaka już teraz, 7-latka, na samo wychowanie. I to znaczy dać mu wzorzec męskości, może to być wujek, brat mamy na przykład, może to być dziadek, jeżeli jeszcze jest w miarę tam taki ruchliwy, że tak powiem, prawda, potrzebuje, może się okazać, że to będzie drużynowy w harcerstwie, czy przełożony ministrantów, czy w każdym razie gdzieś tych środowisk męskich on musi znaleźć. Niestety wzorca miłości damsko-męskiej nie znajdzie, prawda, skoro taty nie ma. Gdy tata odszedł i nie wszedł w nowy związek, sytuacja jest troszkę jeszcze lepsza, bo jeszcze jest nadzieja na powrót, a tak ta nadzieja wyraźnie maleje. Zresztą jak tam już się dzieci pojawiają w drugim związku, to ta nadzieja jest mała, tak? I wtedy każda sytuacja jest związana z krzywdą. Nie wolno mówić, że tak jest dobrze. Dobrze, że tata sobie poszedł, bo mamy spokój, tak? Tego nie wolno robić. Można się dzieckiem nadal modlić za tatę, żeby wyzdrowiał. Ale no co, no jeżeli ten chłopaczek wejdzie tak naprawdę na dobre tory samowychowania, to on naprawdę może wszystkie zaległości, te braki, które mu zafundowali rodzice, no bo siłą rzeczy tak się stało, to nie jest jego wina, może odrobić. To jest do odrobienia. Tak, ja mam taki przykład chłopaka, który wyrósł z domu dziecka, gdzie nawet ojca, nawet matka nie znała, kto jest ojcem. Matkę widział 2 razy. I ten chłopak, jak się nawrócił w wieku 15 lat, to po prostu on stanął na nogi, uczepił się Pana Boga, podjął pracę samowychowawczą, on poszedł na studia o rodzinie, żeby się dowiedzieć, co to znaczy być ojcem i założył szczęśliwą rodzinę. Czyli nadzieja w czym jest? W łasce, modlić się nieustannie, i w uruchomieniu, mądrym uruchomieniu samowychowania. Bo pewne luki, to dziecko jest skazane na pewne luki, nie oszukujmy się, no jest skazane, prawda? Chyba, żeby tata, no nie wiem, coś jak święty Paweł pod Damaszkiem dostał w łeb i by wrócił do domu i by tą sytuację całą odkręcił, wtedy te luki można zadać. A tak trzeba po prostu mieć świadomość, że dziecko jest okaleczone, nie ze swojej winy, i tylko bliskie trzymanie się Pana Boga i ciężka praca samowychowawcza może tego chłopaka, że tak powiem, uratować dla pełnego normalnego życia. Także nadzieja na normalne życie jest, ale nie bez tego wielkiego wtrudu własnego.
I Pani Weroniko, za 2 miesiące, 13 listopada, będzie temat, jak kochać małżonka po rozwodzie. Także przyjadą ludzie z Sycharu. Małżonkowie z Sycharu razem z księdzem Pawłem Dubowikiem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Tutaj Dariusz z Kalisza, dzwonię do Państwa.
Witamy Panie Darku.
Ja chciałem się po prostu podzielić taką fajną refleksją, jak pięknie można się z dzieckiem nauczyć modlitwy. Dawno, dawno temu, jak byłem sam, może tak dzieckiem, może młodzież, ktoś właśnie mi podpowiedział, że często gęsto jak przez ulicę jadą jakieś służby, czy to medyczne, czy to straż, czy to pogotowie. Ja tutaj mieszkam przy Krwiodawstwie, to bardzo dużo jeździ karetek. I nauczyłem dziecko, że jak jedzie coś na sygnale, to żebyśmy się pomodlili za tą osobę, do której jedzie karetka, straż, policja lub inne służby. Niesamowite, bo dziecko wyrywa się i mówi, tata, tata, modlimy się, karetka jedzie, tata, tata, modlimy się, jedzie policja. No i często, gęsto jest to nawet po 5-6 razy w ciągu dnia. Ja nie mam nic przeciwko temu. I samo dziecko się wyrywa do modlitwy i mówi tak, teraz pomodlimy się Ojcze Nasz, teraz pomodlimy się Zdrowaś Mario. Mówię wam, naprawdę fantastyczna metoda do wprowadzenia modlitwy z dzieckiem. Dziecko ma 3,5 roku. No i po prostu wyrywa się i cały czas mówi, tata, tata, trzeba się pomodlić za tą osobę, do której jedzie teraz służba. No, chciałem się podzielić. Jeszcze pan doktor tutaj bardzo pięknie powiedział, żeby właśnie zejść do parteru, do dziecka. Usiąść na ten dywan, na tą podłogę, nie mówić z wysokości, tylko po prostu usiąść i są inne relacje. Naprawdę są inne relacje, no. Dziecko widzi, że jesteś na jego płaszczyźnie, nie? No i po prostu to nie trzeba naprawdę wielkich rzeczy robić. Wziąć książeczkę, wziąć miseczkę jakąś i tylko postukać, popukać i jest taka zabawa. I tak jak doktor mówi właśnie nasz gość, że po prostu z poziomu dziecka, trzeba się nauczyć zabawy. Bardzo dziękuję za miłe słowo. Pozdrawiam z Kalisza od świętego Józefa.
Dziękujemy. Ja tylko dopowiem, że takich okazji do takiego wdrażania w modlitwę może być wiele. Na przykład my bardzo dużo jeździliśmy samochodem, no i niestety raz po raz mieliśmy wypadki samochodowe. Zwykle ludzie to reagują jako gapie, co tam się stało, patrzeć ile krwi. A my mieliśmy taki zwyczaj, że leciało pod twoją obronę w intencji ofiar, prawda? Czy inna okazja, to jest pomysł mojej żony, który bardzo, bardzo sobie cenię i szerzę, jak mogę i w tej chwili też szerzę. Jak widzę kobietę w stanie błogosławionym, celowo używam tego staroświeckiego określenia, to natychmiast leci zdrowaśka. I takich pretekstów do modlitwy można w rodzinie znaleźć parę i rzeczywiście tak jakby mimochodem ta modlitwa wchodzi w rytm, przeplata się z życiem codziennym. I to jest też, to też tych pomysłów i wdrażania w życie też tata jest do tego dobry. Prawda? To też jest rodzaj wdrażania dziecka w życie po Bożemu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek Zamościa.
Witamy Panie Marku.
Ja chciałbym powiedzieć tak, że po prostu mam syna z kobietą, którą kocham oczywiście, prawda? Kocham swojego syna. Tylko że jest taka sytuacja, że no oboje wierzymy w Boga i ta wiara nas trochę poróżniła. Jakoś nie wiem, dlaczego tak się stało. Tylko że ja nie mam możliwości spotykania się z synem. Bardzo chcę, bardzo po prostu, nie wiem, modlę się, robię co w mojej mocy. Syn mnie kocha, bo to widać praktycznie przy każdym spotkaniu, gdzieś tam, gdzie tylko powiedzmy mam możliwość, on się przytula i nie chce mnie puścić, bo on taty. Prawda, a mama mu po prostu uniemożliwia takie sytuacje. Niedługo dojdzie do sprawy alimentacyjnej i tak dalej, prawda? Nie chcę właśnie, żeby po takiej linii oporu wszystko szło. Bardzo czasem potrzebuję jakiegoś, nie wiem, normalnej rozmowy z Agnieszką, żeby to wszystko doszło do jakiegoś normalnego ładu, bo Agnieszka ma jeszcze córkę praktycznie z poprzedniego związku, prawda? I też nie ma ani ojca i też nie wiadomo, znaczy ja to mniej więcej wiem, jak to dziecko odczuwa, bo cały czas praktycznie prosi o kontakt z tym ojcem, tylko że ten ojciec też nie odzywa się zupełnie, a ja znowu odwrotnie, ja do mojego syna go bardzo kocham praktycznie i bardzo mi go brakuje, nawet nie wiem co tu zrobić w tym momencie właśnie tą sytuacją taką trudną. Modlę się o to po prostu, żeby to wszystko było jakoś, nie wiem, weszło na normalną drogę. Nie alimentacyjną, nie jakąś tam kłótnię, i bo tylko normalne relacje między mną a nią, bo jak widzę, że jak są jakieś słabe relacje między matką a mną, no to i dzieci odczuwają potem do tego wszystkiego. Chcę po prostu jakoś, nie wiem, pozbierać to. Nie wiem po prostu, jak mam sobie z tym poradzić już czasem.
Panie Marku, nie jesteście w związku żadnym?
Nie jesteśmy. W formalnym związku nie jesteśmy. Mieliśmy mieć formalny związek w tamtym roku praktycznie, tylko że no nie doszło do tego, prawda? I czekam cały czas na ten ruch z jej strony w końcu, żeby w końcu... Nie wiem.
No ale tego nie ma. Może pan pozwoli, żeby odpowiedział pan Jacek Kulikowski.
No więc my często rozmawiamy o sytuacjach, gdzie jest jakieś zastane zło, ale no, nie oszukujmy się, z naszym udziałem, tak? Więc my musimy odkręcać jakieś złe sytuacje, bo gdyby znajomość była normalna, w czystości, i byście albo byście doszli do ślubu, albo byście nie doszli, nie byłoby tragedii dziecka, prawda? Ludzie takie działania seksualne poza małżeństwem nazywają kochaniem się, a za tym jest jedna wielka krzywda. I dla nich samych, czego nie widzą zwykle, a też potem dla dzieci, jeżeli się poczną. Bogu dzięki, że dzieci żyją, prawda? Ale w tej sytuacji trzeba po prostu minimalizować zło. Jeżeli pan mówi, że pan kocha dziecko, to pan powinien zrobić wszystko, żeby stać się lepszym człowiekiem jako jego ojciec, żeby żona stała się lepszym człowiekiem, żona. Kobieta, matka dziecka, żeby stała się lepszym człowiekiem jako jego matka i żebyście wy mogli zawrzeć małżeństwo jako jego rodzice. I wtedy to by było zminimalizowanie kosztów zła, które już tak się wydarzyło, tego nieformalnego związku, że tam jakiś poprzedni związek był, prawda, bo jest poprzednie dziecko. To wszystko można wyprostować. Namawiałbym pana, żeby pan znalazł sobie mądrościowego, starszego od siebie o 20 lat, spowiednika, pewnie najlepiej w zakonie szukać, bo oni mają więcej czasu, żeby poprowadził pana, ale pierwsza inwestycja to musi być we własną osobę. Pan ma powrócić do prawdziwej męskości i wziąć to wszystko w swoje ręce. Ma pan być tak dobrym człowiekiem się stawać, żeby żona rzuciła się w panu w objęcia, żona, kobieta rzuciła i zapragnęła być pana żoną, tak? I to ja tak troszkę to próbuję obrazowo przedstawić, ale idea jest taka właśnie, że pierwsze stać się dobrym człowiekiem, znaleźć mędrca, który mnie poprowadzi i walczyć o to, żeby zminimalizować koszt sytuacji, która już zaistniała. Znaczy łatwiej się rozmawia na zapas przed sytuacją, prawda? A teraz jak już zaistniała, to teraz musimy jakieś trzeba to po prostu wyprowadzać na prostą. Namawiam, żeby to było związane. Raz, żeby pan był nawrócony do bólu. Modlitwa, sakramenty, stały spowiednik i robić wszystko, żeby sklecić, żeby dać temu dziecku, jeżeli pan kocha to dziecko, dać mu mamę, tatę, normalną rodzinę.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I ja dzwonię, bo mam taki wielki problem.
A może imię możemy poznać?
Janina z Małopolski.
Witamy panią Janino.
I mój mąż jest... No, alkoholikiem. Jeszcze do tego wciągnął mojego syna. I mam straszny kłopot właśnie w domu. Nie wiem, jak się to poradzić. Mówię, i u księdza byłam, i wszędzie, i podałam ich na leczenie. I nie tak, ale wszyscy, jeden i drugi, i syn, i mąż, przeciwko mnie, że my narobili problemu po prostu tak, że ja to jestem wszystkiemu winna i nie mogę sobie z tym wszystkim poradzić. Nie wiem, jak mam... Już rozmawiać, chciałam porozmawiać, no trudno się rozmawia z nimi, no bo oni w ciągu są całe czasy, po prostu. I cała rodzina jego się odwróciła ode mnie, tak mi przykro. No nie wiem, może mi ktoś poradzić, co ja mam zrobić?
Tak, no sytuacja jest oczywiście trudna, takich rodzin dotkniętych alkoholem jest mnóstwo w Polsce i na szczęście jest też specjalistyczna pomoc. Udać się, na pewno gdzieś w pobliżu będzie, jak nie poradnia, to osoba zajmująca się alkoholizmem. Tu trzeba po prostu specjalistycznej pomocy. Pani musi też się doszkolić, jak postępować z osobami uzależnionymi, żeby przez dobre serce jeszcze nie usprawiedliwiać tego picia, żeby ich nie popychać w to picie. Tak, to nie jest w tej chwili miejsce, żeby o tym szczegółowo mówić, zresztą ja się na tym nie znam, tak? Są specjaliści naprawdę dobrzy od tego, ale znaleźć jakąś grupę anonimowych alkoholików, czy tych grupy wsparcia Al-Anon, gdzieś przy parafiach w pobliżu powinno być, jak nie to osobę, która się, psychologa, który się zna na problemie alkoholizmu i przynajmniej siebie doszkolić, żeby w mądry sposób traktować męża i syna, żeby pomóc im dojść do sytuacji, w której powiedzą, że są chorzy i potrzebują leczenia, bo to właściwie punkt wyjścia do tego, żeby sytuacja się naprawiła, to jest to, że oni uznają, że jestem chory, pomóżcie. A bo dopiero wtedy można coś zrobić, na siłę się nie wyleczy nikogo. Co pani może robić? To co robiła święta Monika, modląc się za syna Augustyna, nieustannie się modlić. Nie wiem, modlitwa pompejańska, nowenna pompejańska, do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Modlić się, modlić, modlić. A póki oni tam pewnie palcem nie kiwną w dobrą stronę, to Pan Bóg poczeka z tym uzdrowieniem. Choć czasem uzdrawia w sposób cudowny ludzi i z takich nałogów.
Dziękuję. Na Facebooku Grzegorz chce zapytać o temat wstrzemięźliwości seksualnej w małżeństwie.
Oczywiście powstrzymywanie się od wyrażania miłości przez współżycie, ta umiejętność potrzebna każdemu mężczyźnie i kobiecie, bo to nie tylko o mężczyzn przecież chodzi. I właśnie to odpowiedzialność za życie poczęte wręcz wymaga, żebyśmy umieli zrezygnować ze współżycia. Znam małżeństwo, które przez 5 lat nie współżyło w dawnych czasach, bo była metoda wtedy znana tylko termiczna. Kobieta w okresie przekwitania, to wszystko się rozregulowało, mieli 6 dzieci, ona była bardzo ciężko chora, bali się, że umrze przy kolejnej ciąży i przez 5-6 lat w ogóle w ten sposób nie wyrażali sobie miłości. W tej chwili przy współczesnych metodach nie ma takiej potrzeby, bo można to ocenić na wiele sposobów, ale każdemu małżeństwu, każdemu bez wyjątku jest potrzebna umiejętność rezygnacji z współżycia. I to nie na zasadzie takiej, że zgrzytam zębami, chodzę jak lew w klatce, bo nie mogę żonie wyrazić miłości przez współżycie, tylko w tym czasie potrafimy inaczej, równie pięknie wyrażać sobie miłość, nawet gestami ciała, tylko nie pobudzającymi, a gestami czułości, serdeczności. Są ten czas innego wyrażania miłości, jest bardzo potrzebny, takiego wyrażania miłości bez pobudzenia seksualnego powinni się uczyć narzeczeni, prawda? A niestety dzisiaj moda jest na coś zupełnie innego. Także problem tak zwanej wstrzemięźliwości, nie lubię słowa wstrzemięźliwość, bo to się wielu kojarzy z mięsem na przykład, tak? To nie jest takie proste odmówienie sobie, to jest mądry wybór rezygnacji ze współżycia dla dobra naszej miłości. Bo wiadomo, że gdybyśmy wymuszali tą sytuację w jakichś złych okolicznościach, to by tak naprawdę nas od siebie oddzieliło, a nie zbliżyło. Także problem takiej świadomej, rozumnej, z myślą o dobru małżeństwa, rezygnacji ze współżycia jest bardzo ważnym problemem i potrzebny każdemu małżeństwu.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Karol z Warszawy. Telefonuję właściwie z drogi, bo jako ojciec zarabiający na rodzinę, mam 5 dzieci, mamy z żoną, 4 chłopaków i córkę.
Witamy panie Karolu.
Wracam z pracy. I pewnie jeszcze około 3 godzin będę wracał z pracy. Bardzo z dużym zainteresowaniem słucham tej audycji w drodze. Nie w całości, ale tego fragmentu pierwszego, który na temat ojcostwa w ogóle traktował i jakby chciałem o jedną bardzo konkretną rzecz zapytać. Jeden z moich synów, 14-latek, przechodzi taki okres, w którym wprost nam mówi, że stracił wiarę, że przestał wierzyć, że Pan Bóg dla niego nie jest osobą, jest ideą pewną, tylko i chodzi z nami do kościoła, bo my z żoną mamy takie, no może dosyć twarde zasady. Mówimy, że jeżeli jesteś w naszej rodzinie, musisz akceptować po prostu pewne nasze twarde zasady i że jesteśmy w kościele i do tego kościoła chcemy chodzić, chcemy przynależeć, jesteśmy we wspólnocie i oczekujemy od ciebie, że z nami będziesz chodził. I On idzie, ale nie idzie do Komunii Świętej. Jeszcze przed wakacjami chodził, teraz po wakacjach taki zwrot o 180 stopni nastąpił. I ja jako ojciec strasznie się buntuję przeciwko takiemu stanowi rzeczy. Jakby, no, używam swojego autorytetu siły jeszcze w stosunku do tego 14-latka. I widzę, że budzi to jeszcze większy opór z jego strony. I zdarza się tak, że na przykład klękamy do modlitwy wieczornej razem, całą rodziną. On mówi, że nie ma takiej potrzeby, nie chce. Najchętniej by w ogóle wyszedł z pokoju. Ja mówię, Max, jeżeli chociaż jednej dziesiątki różańca razem nie odmówimy, ja po prostu będę tutaj przez całą noc. I ty będziesz obok mnie. Oczekuję, że będziemy razem się modlić. Moje takie pierwsze głębokie odczucie jest takie, że ja po prostu przełamać ten jego odwrót i że tu jest jakaś konfrontacja między dosłownie. Może on sobie uwielbia pewne swoje słabości i w ten sposób reaguje. Ja nie potrafię przyjąć postawy ojca czekającego na syna marnotrawnego.
Oj, panie Karol,
no, mam wrażenie złe owoce, że on się jeszcze bardziej...
Panie Karolu, coś głos nam... Panie Karolu, halo. Mhm. Troszkę głos zaczyna uciekać. Może tyle wystarczy. Proszę posłuchać odpowiedzi.
To znaczy, to jest nierzadki problem i trzeba się zastanowić, dlaczego. Wymuszanie na siłę... zachowań, praktyk jakiś nie jest dobre, bo to budzi postawę uległości, to jest postawa niewolnika, który czekaj, jak tylko będę duży i silny, to ja ci to oddam. To jest, budzi postawę buntu, to nie jest dobre. To nie jest dobre, po owocach widać, że to nie jest dobry pomysł, tak? Czasem lepiej pozwolić na chwilę jakby odejść, niż zmuszać i ostatecznie obrzydzić mu Pana Boga. Natomiast ja myślę o czymś innym. Także wymuszanie nie jest dobre. Zapraszanie tak, wymuszanie nie. Natomiast jeżeli 14-latek, wiek, myślę, nie jest przypadkowy, mówi, że stracił wiarę, to prawdopodobnie w ogromnej większości przypadków zaczął jakoś żyć niezgodnie z przykazaniami i nie radzi sobie z tym. Najprawdopodobniej to jest dziedzina seksualności. I wtedy się wymyśla to na swoje usprawiedliwienie, że ja nie wierzę w Boga, bo jakiś ksiądz coś zrobił, bo jakiś coś tam. I nie mam potrzeby. Zresztą to mówienie, że nie mam potrzeby, akurat jest łatwe do zbicia. Ja mogę robić wiele rzeczy. Ja też nie mam potrzeby chodzenia codziennie do pracy na ileś godzin, ale muszę to robić, bo jestem ojcem rodziny i koniec, tak? Ja nie mam potrzeby pójścia w niedzielę do kościoła, ale skoro póki jestem w kościele katolickim, mam taki obowiązek i koniec. Nie muszę mieć potrzeby, żeby coś robić. Więc człowiek sam siebie musi czasem przymusić. Ale bardzo bym namawiał, żeby się delikatnie i z dużą cierpliwością przyjrzeć, czy ten chłopak nie wpadł w jakąś pornografię, w samogwałt i może jakiś ksiądz go zbeształ przy spowiedzi, może nieostrożnie go tam, chcąc go zmobilizować, jakoś go tam spłoszył. I to, że przestał chodzić do spowiedzi, to by też... Z jednej strony nie chce wciskać akurat jemu tego problemu, ale jest to problem tak częsty, że można przynajmniej założyć, przynajmniej zobaczyć, żeby to wykluczyć, jeżeli to rzeczywiście nie jest to, prawda? Ale najprawdopodobniej gdzieś odchodzi od, nie radzi sobie z przykazaniami i dlatego odchodzi od Boga. Albo bardzo jakieś wpływowe środowisko rówieśników, którzy sobie kpią z Boga, że to jest tylko dla dzieciaków, dla babci i dla nie wiadomo kogo, prawda? Receptą na to jest jednak relacja z tatą. Ma mimo gromadki dzieci namówić żonę, żeby się zgodziła wziąć 3 dni urlopu i pojechać na wspinaczkę z synem i w ogóle nie mówić o Bogu. Po prostu pobyć z nim w fajny dla niego sposób i może coś tam drgnie. Plecak na plecy, jedzenie, puszki z namiotem, nie wiem, tam w Bieszczady, czy Beskidzkiej, czy gdzieś, męska wyprawa. Jakieś próbować odratować więź z dorastającym synem przez przygodę dla syna atrakcyjną. I może to zadziałać. Modlić się oczywiście za niego i przyglądać się co jest problemem. Może się uda rozmowa, może się nie uda, ale być otwarty na rozmowę o tym, co go tak naprawdę boli. Ale zrezygnować z wymuszania, bo to go zbuntuje ostatecznie. Takie jest doświadczenie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Joanna, południe Polski.
Witamy Panią Joannę.
Ja dzwonię w takiej sprawie, która od długiego już czasu mnie nurtuje. Nawet próbuję znaleźć gdzieś jakąś pomoc. Niestety na razie mi się nie udało. Mamy dwóch synów, 6- i 8-letniego. To są chłopcy adoptowani. No i pomijając już wszelkie tam trudności pewne z ich przystosowaniem do nowego środowiska i tak dalej, ja myślę, że stopniowo u nas w małżeństwie z kolei pojawia się pewien problem, rozdźwięk, pewne nieporozumienia odnośnie traktowania tych dzieci, bo mój mąż jest człowiekiem takim dosyć zamkniętym w sobie, dość stanowczym, takim wręcz kategorycznym. On, tak jak tutaj słyszałam, że żona powinna mężowi podpowiadać pewne gesty w stosunku do tych dzieci, które jakoś ocieplą sytuację, które właśnie dadzą im do zrozumienia, że są kochane. Tak niestety tutaj u nas mój mąż ma mi za złe to podpowiadanie. On czuje się urażony, wręcz mówi, że jak ja go tam szturchnę na przykład, żeby to nie było zauważalne, to on mówi, no co mnie szturchasz, przecież ciągle masz do mnie jakąś pretensję. Jak zrobię mu wieczorem wykład, że uważam, że to czy tamto zrobił źle, stale ma pretensję, że go pouczam, że ja tutaj wszystko psuję i no nie wiem, to powoduje niestety problem. Poza tym taka rzecz sobotnio-niedzielna, kiedy mamy więcej czasu, jesteśmy wszyscy razem, siadamy wspólnie do obiadu i przy tym obiedzie niestety nie ma jakiejś ciekawej rozmowy, czy jakichś zabawnych sytuacji, czy jakichś właśnie czegoś przyjemnego, dlatego że cały czas ja tylko słyszę, siedź prosto, nie jedź tak, nie jedź inaczej, dlaczego się ruszasz, dlaczego nakruszyłeś i to jest po prostu chwilami to powoduje no po prostu tak straszne rozdrażnienie wśród wszystkich, to wyczuwają i dzieci, i ja, a mój mąż stale mówi, że on w ogóle nie ma do nikogo pretensji. On mówi tylko po to, żeby je dobrze wychowywać. No i w ogóle mówi wszystko, nawet kiedy chce w miarę spokojnie zwrócić im uwagę na coś, co rzeczywiście robią niejednokrotnie źle, to zawsze robi to tonem tak spretensjonowanym, takim nieprzyjemnym, odrzucającym, odpychającym, że i no to jest nawet trudno przyjąć taką uwagę, słysząc od razu pretensje w głosie. No właściwie takie mam pytanie. To jest też, co w takiej sytuacji? Co ja właściwie mogę jeszcze zrobić, gdzie szukać pomocy, bo szczerze mówiąc byłam w jednej poradni i rozmawiałam na ten temat, ale spotkałam się z całkowitym niezrozumieniem tematu. To była jakaś kompletna porażka. No, próbuję gdzieś dalej, ale po prostu zupełnie nie mam pojęcia. Co z tym w ogóle można jeszcze zrobić? Bo wydaje mi się niestety już teraz po tym dłuższym czasie, kiedy obserwuję tę sytuację, że my nie tyle mamy problem tutaj z dziećmi, co z jakąś taką znudzoną czy wręcz niezadowoloną postawą mojego męża. No dziękuję.
I może takie dziękuję. Krótkie tylko dopytanie. Ile dzieciaczki miał, jakie wzięliście? Ile lat, ile miesięcy, halo?
Uciekła pani.
Uciekła pani, tak? Trudno. Bo to też jest, te adopcje późniejsze, troszkę większe dzieci są zawsze bardzo trudne i trzeba też się liczyć z tym, że te dzieci nie mogą funkcjonować idealnie, prawda? I my mamy się cieszyć, że te dzieci funkcjonują lepiej niż gdyby nie miały rodziny, niż że żądać, żeby funkcjonowały w sposób idealny. To taka ogólna uwaga. Natomiast wszystko, pani mówi, że on mówi takim tonem, że nie da się tego przyjąć. Pani ton, w którym pani jemu zwraca uwagę, mężowi, też jest dla męża nie do przyjęcia. Co nie znaczy, że pani mówi złym tonem. Bo to jest, są dwie rzeczy. Ton, jakim pani mówi, a również to, jak on jest na to wrażliwy, prawda? Więc jeżeli on ma zaburzone poczucie, mąż, zaburzone poczucie wartości, to wszystko może traktować, każdą uwagę zwróconą mu może traktować jako atak na siebie, prawda? Mimo, że takich intencji w pani nie było. Dlatego to rzeczywiście mąż by, jeżeli miałby funkcjonować inaczej, jeżeli to rzeczywiście skończyło, ja znam tylko jednostronną relację, więc sobie troszkę gdybam. Powiedzmy, że mąż naprawdę źle funkcjonuje, nie tylko pani zdanie ma, w ogóle obiektywnie. Jeżeli miałby funkcjonować inaczej, to musi zmienić myślenie na temat swojego funkcjonowania. I pani jest pewnie ostatnią osobą, która może mu wytłumaczyć, że on źle postępuje. Prawda? Może mu pomóc tym na przykład doświadczony kapłan, którego możecie wspólnie wziąć na rozmowę. Może spowiednik, to go też trochę ustawić, że tak powiem. Ale można mu też dostarczyć wiedzę z zewnątrz. Dobrą książkę, dobrego audiobooka mężowi podsunąć właśnie na temat wychowania. Akurat ostatnio popełniłem taką książkę o wychowaniu, czy można ci dobrze wychować dzieci. Tam są takie ogólne zasady i jest to pożyteczne dla mężczyzn, tak rozmowo podchodzących do wychowania. Myślę, że to może być bardzo właśnie pożyteczne. I teraz może pani również znaleźć gdzie indziej treści dobre, które wspomagają wychowanie. Na przykład jest taki film Odważni. Dostępny w internecie, za darmo można sobie znaleźć, amerykański, protestancki film, ale dobrze pokazujący właśnie rolę ojca w wychowaniu. I tam są różni ojcowie, i gorsi, i lepsi, i kompletnie pogubieni. I pewnie takie ogólne zasady są tam przekazane i myślę, że obejrzenie tego wspólnie z mężem może być z pożytkiem. Ale tak naprawdę najważniejsze, o co pani powinna zadbać, to nie instruowanie męża, a pogłębienie więzi z mężem. Po prostu zabrać się za... nawet jeżeli pani uważa, że pani jest lepsza w waszym małżeństwie, to ten lepszy ma więcej z siebie dać, żeby więź małżeńska się naprawiła. I jeżeli będzie dobra więź, że mąż się będzie czuł dowartościowany przez panią, będzie się czuł dobrym mężem i ojcem, to wtedy i jakąś tam słowa, nawet krytyki przyjmie, czy jakieś... Raczej niech pani nie mówi, że to robisz źle, bo każdemu to się źle przyjmuje. Niech raczej pani powie... Ja się boję, że takie podejście może dziecku zaszkodzić. W moim odczuciu lepiej by było tak, ale zostawiam pani decyzję. W moim odczuciu lepiej by było powiedzieć to w innych okolicznościach, innym tonem, innymi słowami. I tyle, i zostawić go z tym, prawda? Czyli podzielić się swoim odczuciem, a nie pouczać męża, że znowu robi coś źle.
Tak? Żeby, tak jak mówiłeś na początku, kompetencje mąż w sprawach na przykład, wiadomo, technicznych, jakichś organizacyjnych, generalnych, a kontakty z ludźmi, lepsze wyczucie ma żona.
Tak, tylko mąż musi to uwierzyć.
Tylko on musi w to uwierzyć, no że żona to rozumie i czuje lepiej. I wtedy chętnie jej zda kierownictwo w tym względzie i już jak dzieci położymy spać i sobie będziemy sami rozmawiali ze sobą, żeby nie wobec osób, broń Boże, trzecich, przypadkiem rodziców. To już musi być tylko w cztery oczy małżonków tego
tak,
rodzaju
wielką
uwagi.
Mądrością męża jest uznanie z całą pokorą, że żona w relacjach międzyludzkich jest lepszym ekspertem ode mnie. I pokorne korzystanie ze słów żony. Ale na to uznanie musi się złożyć zwykle ogromna mądrość, delikatność i pokora żony, żeby mąż mógł tak uznać, że ona rzeczywiście w tych sprawach międzyludzkich ma więcej do powiedzenia. zwłaszcza przy małych dzieciach. Przy dzieciach rosnących ta jakaś tam surowość, będzie coś. Spokojnie, to tam nie zaszkodzi. Natomiast przy małych dzieciach, zwłaszcza, że te dzieci są z deficytami, to trzeba bardzo delikatnie podchodzić. Nie? Ale może pod jakimś pretekstem porozmawiać ze specjalistą jakimś od trudnych sytuacji wychowawczych, żebyście oboje posłuchali z ust osoby trzeciej, łatwiej przyjmieni z ust pani.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Robert. Słucham tej zwykle ciekawej audycji.
Witamy panie Robercie.
Chciałbym nawiązać może swoim pytaniem, może pytaniem, bardziej taką refleksją, aby panowie jako specjaliści prowadzący odnieśli się do tego, co za chwilę zapytam, czy powiem. A tu chciałem nawiązać do tutaj wcześniejszych, bardzo ciekawych wypowiedzi, między innymi o roli mężczyzny, ojca w wychowaniu, generalnie o tej roli, jaką zajmuje ojciec, mąż, mężczyzna w wychowaniu dzieci. Pięknie to zostało powiedziane, że właśnie rola ta jest nie do przecenienia i była w poprzednich pokoleniach, czy pokoleniach moich dziadków i rodziców na przykład, niedoceniana. Rola matki była nieco przeceniana, rola ojca niedoceniana. Więc teraz to zaczyna wracać na właściwe miejsce. Mam takie wrażenie, mam taką nadzieję. Natomiast w związku z tym chciałem poruszyć inny problem, czy zapytać o inną sprawę. Mianowicie w swoim środowisku tutaj ludzi, no nazwijmy to wierzących, będących blisko Kościoła też, obserwuję takie zjawisko wynikające z właśnie z tego wyemancypowania i tej znaczącej roli kobiety w sprawach zawodowych czy kariery. Otóż kobiety są wykształcone. Nasze żony, moja, wiele innych są wykształcone, realizują się zawodowo, niejednokrotnie prowadzą firmy, niejednokrotnie osiągnęły takie wykształcenie, na przykład medyczne czy prawnicze, że no, ich praca wymaga poświęcenia czasu, zaangażowania, wymaga różnych godzin pracy, nie 7-15 i przynosi też określone profity, dochody dla gospodarstwa domowego. Zaczyna być częstokroć tak, że to mężczyzna częściej przyprowadza dziecko ze szkoły, z przedszkola, częściej gotuje obiad, częściej jest przy odrabianiu lekcji, bo jego żona również za jego przyzwoleniem i pomocą osiągnęła jakiś tam status zawodowy, jakieś wykształcenie i zajmuje niebotyczną rolę w organizowaniu budżetu domowego poprzez swoją pracę zawodową. Czy według panów, czy według prowadzących jest to zjawisko normalne, z którym trzeba się pogodzić, przyjąć je do wiadomości i z nim żyć? Pytam dlatego, czy tak panowie uważają, ponieważ mężczyźni, panowie, z którymi bywam, z którymi przebywam, a którzy mają takie właśnie domy, no powiem szczerze, nie potrafią się z tym pogodzić. Powoduje to u nich frustrację na tle tych, którzy tradycyjnie zarabiają, a żony są przy kuchni. Na tle tych mężczyzn czują się dziwnie, czują się niedoceniani i czują się jakoś w tej sytuacji dziwnie. A najmniej dziwnie. Nie powiem, że bywa tak, że jest to porem znaczących konfliktów małżeńskich. No właśnie, jak panowie to postrzegają? Czy to jest znak czasu, z którym trzeba się pogodzić? Czy w zarodku, że tak powiem, no bo takie są słowa, no czemuż ona poszła na te studia? Czemu ja się ożeniłem z bizneswoman? Czemu ja się ożeniłem z prawniczką, z lekarką? Czemu z artystką, która tak świetnie realizuje się zawodowo i teraz, panowie, na waszym tle jestem kurą domową? Jak panowie to oceniają? Trzeba się z tym pogodzić, czy trzeba to w tym zarodku walczyć, myśląc już na przykład o kolejnych pokoleniach naszych dzieci, synów? Czy przestrzegać ich przed tym, że słuchajcie, może was spotkać taka sytuacja, że to żona przyniesie więcej pieniędzy do domu niż wy? Co panowie tak, o tym sądzą? Pozdrawiam, tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sytuacja jest normalna z punktu widzenia powszechności, bo coraz częstsza, ale nienormalna z punktu widzenia podziału ról. Kobieta, która ucieka do pracy zawodowej, zostawiając malutkie dziecko opiekunce, może doczekać się tego, że dziecko przestraszone 3-letnie, widziałem taką sytuację, przestraszone, gdy mama była w pokoju i babcia, pobiegło przytulić się do babci, a nie do mamy, bo babcia zajmowała się dzieckiem od urodzenia. To miejsce ma być dla mamy. Czyli wtedy, kiedy dzieci są malutkie, na pewno kobieta powinna być zdecydowanie więcej w domu. Oczywiście może mieć różne aktywności zawodowe, natomiast nie kosztem rodziny. Skąd się bierze problem? Że rozbudzono w kobietach wiarę, że będzie szczęśliwa, jeżeli zrobi karierę zawodową. Jak pokona mężczyznę, jak zarobi więcej od niego. Trzeba ogromnej mądrości kobiety, żeby zarabiała więcej od męża, żeby mąż tego nie odczuwał jako jakiś dyshonor, prawda? jego pozycja nie zaczęłaby się jakoś tam walić. Także, że moja żona też była wykształcona, zrobiła doktora, była w Polskiej Akademii Nauk, biochemia, bardzo wyspecjalizowana dziedzina, prawda, staże zagraniczne, stypendia, ble, ble, ble. No i się rodzi pierwsze dziecko po długim czekaniu, dziękuję, odchodzi i 10,5 roku jest w domu z dziećmi. I ja jestem za to wdzięczny, i ona mi jest za to wdzięczna, że mogło tak być, żyliśmy bardzo skromniutko, prawda? Tylko no, pewnie w naszym wypadku byliśmy przećwiczeni tym długim czekaniem na dziecko, prawda? Że dziecko było tak ważne, że tą pracę można było z łatwością odstawić. Problemem, wydaje mi się, jest to, że kobiety uwierzyły, że szczęście im da kariera zawodowa. Ja wiem, że jak ja to mówię, już ileś tam porządnych kobiet, wierzących, zgrzyta zębami na tego dziada, który znowu chce je do gary i pieluch odesłać. Ale to nie ja, tylko to Pan Bóg wymyślił, że pierwszym miejscem kobiety jest miejsce przy dziecku. I nie poprawiamy Pana Boga. No niestety nasza aktywność czym jest uruchomiona? Naszymi tęsknotami. I tak sprytnie zamanipulowano, że kobieta, która jest w domu z dziećmi, to jest kura domowa, to jest nierozwijająca się. A tak naprawdę na czym polega rozwój człowieka? Rozwój człowieka polega przede wszystkim na pokonaniu swojego egoizmu, na wzrastaniu w wolności wewnętrznej. Nikt mi nie pokaże pracy zawodowej, w której kobieta bardziej pokona swój egoizm, jak wstając 10 raz do chorego dziecka w nocy. Nie ma takiej pracy, nie ma takiej aktywności żadnej, prawda? Jak właśnie bycie z dziećmi. Najbardziej egoistyczną kobietę rodzone dzieci mogą skutecznie wyleczyć z egoizmu. Czyli rozwój kobiety tak naprawdę nie mierzony ilością znanych języków obcych, tylko rozwój człowieczy kobiety największy dokonuje się w rodzinie przy dzieciach. Problemem jest to, że mężczyźni coraz mniej to doceniają, tak? Zamiast nosić żonę na rękach, wychwalać pod niebiosy i ciągle powtarzać, co byś się zrobił, pogardliwie mówią, że ty jesteś darmozjad, bo ja tylko ja zarabiam, prawda? To też jest znamie naszych czasów, że mężczyźni nie potrafią docenić kobiety, która jest w domu z dziećmi. Ale powtarzam, gdy dzieci są małe, jeżeli chcemy mówić, że kochamy dzieci, mama powinna być dziećmi w domu. W przeciwnym razie krzywdzimy dzieci. A już w ogóle rezygnacja dzieci dla kariery to już jest zupełne, też dość częste w naszych czasach. Nie możemy mieć dzieci albo nie możemy mieć więcej dzieci, bo mama robi karierę zawodową, prawda? Problem jest z tym, że kobiety uwierzyły, że kariera daje szczęście. Tymczasem kariera może dać zadowolenie, a szczęście daje tylko wymiar duchowy, a więc tylko relacja miłości może dać człowiekowi szczęście. Ludzie tego nie wiedzą. Nazywają sobie aktywność seksualną miłością, wobec tego mają miłość, są szczęśliwi, wszystko jest okej, prawda? Tymczasem nie da się oszukać natury, bo to, co powiedziałem wcześniej w audycji telewizyjnej, że jest jakaś obiektywna prawda o człowieku i tej prawdy nie zmienimy. Albo się w nią wpiszemy i będziemy żyli tak, jak Pan Bóg dla nas zaplanował, albo wymyślimy swoją wizję, sami staniemy się Bogiem dla siebie, będziemy wówczas realizować najdziwniejsze nawet plany, będziemy z siebie zadowoleni, będziemy myśleli, że jesteśmy szczęśliwi i niestety będziemy oszukiwali siebie. Tak jak powiedziałem, że ptaszek w klatce nie może być szczęśliwy, ryba wyjęta z wody nie może być szczęśliwa, tak człowiek, który uciekł od swoich ról, ojcostwa, macierzyństwa, nie może być szczęśliwy.
Chwila muzyki. Radio Maryja 23:05. W audycji dla małżonków podajmy informacje. Najpierw rekolekcje spotkania małżeńskie w terminie 28-30 września, kolejny weekend. Są organizowane przez ośrodek krakowski w Skomielnej Czarnej i przez ośrodek lubelski. Zapisy do Skomielnej Czarnej przyjmują państwo Pasternakowie. W telefon 731 765 410. Powtarzam, 731 765 410 w godzinach 18:22. I ośrodek lubelski też w tym samym terminie 28-30 września. Zgłoszenia przyjmują państwo Piątkowie. Telefon 695 707 516. Powtarzam, 695 707 516. Więcej zawsze można znaleźć w internecie na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 25 września, za tydzień. Każde słowo ma moc. Gościem będzie ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca. 2 października edukacja finansowa dzieci. Goście Elżbieta Wrotek, członek Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich, Konferencja Episkopatu Polski z mężem Mirosławem. 9 października Towarzyszenie Rodzinie Przeżywającej Śmierć Dziecka, ksiądz Waldemar Różycki, Małgorzata Bronka ze Stowarzyszenia Rodziców po Poporodnieniu, Aleksandra Nowicka-Martinez, psycholog, wszyscy goście z Hospicjum Perinatalnego Świętego Łazarza w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy. Wracając do dzisiejszej audycji, na Facebooku jest też zamieszczona okładka książki, właściwie jednej z pierwszych, czyli całkiem pierwszej książki.
O męskości pierwsza.
O męskości. Warto być ojcem. Już kolejne, tam 6 chyba wydanie, także można sobie zobaczyć. No bo więcej nie będziemy mówić na ten temat, ale jeszcze mówiłeś o ostatniej książce, którą wydałeś.
Mam nadzieję, że nie ostatnia, ale ostatnio wydana.
Ostatnio wydana.
Czy można dzisiaj dobrze wychować dzieci? To jest takie o głównych zasadach wychowawczych, też dla tych chłopaczków, dla tych dzieci, tych adoptowanych, ale dla wszystkich dzieci, tych różnych podpowiedzi, na co zwrócić uwagę w wychowaniu dzieci, generalne zasady, nie chwyty, jak pokierować dzieckiem, tylko generalnie o co chodzi w wychowaniu. Myślę, że pożyteczne.
I od razu odpowiadamy tu na pytanie pana Marka na Facebooku. Co robić, by praca, hobby nie przesłaniała spraw rodziny? Jak znaleźć granice?
No tu mam prostą odpowiedź. Po prostu trzeba sobie robić monitoring czasu. Jeśli się okaże, że więcej czasu poświęcam na hobby niż na żonę, niż na dzieci, niż na relacje, no to znaczy, że przedawkowałem, prawda? I to jest czasem bolesne, ale jeżeli ja chcę być szczęśliwy, to łudzę się, że będę szczęśliwy, jak wygram Mistrzostwa Świata Modelarzy czy coś tam takiego. Nie będę, bo to tylko będę zadowolony. Szczęście daje człowiekowi wymiar duchowy, a więc nie kontakt ze sklejanym samolocikiem, ani z pieskiem czy kotkiem, tylko kontakt z Bogiem i z drugim człowiekiem. I dlatego trzeba sobie monitorować, jak ja to mówię, czas spośród ludzi na pierwszym miejscu, pierwszy czas tego czasu wolnego, no bo gdzieś tam ta praca musi być, odpoczynek i tak dalej, ale z czasu wolnego największa działka dla żony, potem dla dzieci, potem dla rodziców i teściów, a potem dopiero dla innych ludzi. A gdzieś tam dalej na odprężenie, jako przerywnik, może być hobby, może być jakieś tam, czy to manualne działania, czy jakieś fizyczne ćwiczenia, czy coś, ale to jako dodatek, a nie jako treść życia. Spotkałem się wielokrotnie z małżeństwami, którzy się rozpadały dlatego, że dla kogoś hobby stało się treścią życia i tylko to było interesujące. A znam takie przypadki, gdzie hobby było tak wkomponowane w życie, żeby rodziny nie rozwalać. I na przykład pewien nauczyciel, kierownik szkoły jeździł na rowerze, łącznie ze startem w takim maratonie Świnoujście, Uszczyki Górne, to jest tam 1007 km, jeżeli dobrze pamiętam. I tylko, że on trenuje między 5 a 7 rano, prawda, między 4 a 7. Rodzina sobie grzecznie śpi, on sobie kradnie ze snu, silny organizm, daje radę, wchodzi pod prysznic, skrada garniturek, idzie do szkoły, prawda? Tak hobby można uprawiać, natomiast odpędzać dzieci od siebie i żonę, dlatego że ja właśnie w tej chwili czy sklejam samolocik, czy słucham muzyki jakiejś ulubione, czy cokolwiek robię, tak, czy muszę iść na rower, no to jest pomylenie pojęć. Ostatnio też miałem w poradni mężczyznę, który nie chciał uszkodzić rodziny, ale chciał 7 godzin trenować do triathlonu dziennie, bo on musi wystartować na triathlonie. Ma żonę i trójkę małych dzieci, prawda? No nie. Decydujemy się na małżeństwo, na rodzinę, no to musimy dać czas. To jest największy dar. Kardynał Stefan Wyszyński mówił, ludzie mówią, czas to pieniądze, ja wam mówię, czas to miłość, prawda? I patrzmy, ile czasu poświęcamy na hobby, ile na piwo z kolegami, a ile na żonę, ile na dzieci. I ma być to mądry podział czasu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz od Krzyża z Warszawy.
Witamy, no, panie
chciałbym
Tomasz.
Pozdrowić obu panów w studiu i mojego poprzedniego, znaczy naszego wspólnego rozmówcę Roberta. Otóż Robert jest doktorem. Nie lekarzem, ale doktorem. Już nie będę dalej ujawniał, powiedzmy, to RODO nad nami czuwa. Prawda? Życzę mu habilitacji, jeżeli jeszcze jej nie zdążył zrobić. Oby jak najszybszej. Pozdrawiam cię, Robercie, słuchaj. No. Mam taką kwestię. Otóż w poprzedniej części audycji i właściwie to cały czas pan Polikowski, nie wiem, czy jest doktorem, magistrem na pewno jest, nie wiem, czy się doktorem...
Jest, ale nauk technicznych. Tak? Nauk technicznych.
No to no właśnie, no to w całym tym przemówieniu, powiedzmy, w całej narracji pana Polikowskiego przybija właśnie taki mechaniczny, techniczny sposób traktowania jakby rzeczywistości. Otóż proszę szanownego pana, te role zarówno w minionym czasie, jak i w obecnym wcale nie wynikały z jakichś tam przypisanych być może przez naturę, przez jakieś tam siły, powiedzmy, prawda, kobiece i tak dalej. Nie, po prostu przez naturę. One wynikały z naturalnej sytuacji, prawda, rzeczy. Teraz ta sytuacja w naturalny sposób się jakby zmieniła. Owszem, kobiety mają, powiedzmy, rozbudzone jakieś tam ego i pretensje do awansu rzekomo społecznego i tak dalej. Ale poruszyło mnie bardzo takie, jakby to powiedzieć kolokwialnie, jechanie na chłopów. Na jakiej podstawie, proszę pana, ubiera pan wszystkich en bloc, prawda, w jakieś krótkie majtki, w jakąś nieporadność i tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, proszę sobie zdać sprawę z tego, że współczesne dorosłe kobiety, to jest 30 lat mniej więcej, prawda, 30 lat temu ich matki w większości żyły na wsi. Około 60% ludności, populacji w ogóle polskiej żyły na wsi. Pan wymaga od kobiet i obarcza je, wkłada im jakby tu, implikuje nam całemu społeczeństwu, wszystkim słuchaczom, jakąś nadzwyczajne talenty emocjonalne i tak dalej, i tak dalej. Kobiet, proszę pana, czy pan w ogóle widział kobietę ze wsi? Czy pan sobie zdaje z tego sprawę, na jakim poziomie emocjonalnym w ogóle te kobiety żyją i co one są w stanie wnieść w ogóle w życie rodziny, społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. To jest wielki proces, wielki dramat naszego społeczeństwa, który się kształtuje. Jakoś tam dojrzewamy. Ale również poziom życia emocjonalnego jakby w całym społeczeństwie uległ po prostu obniżeniu do poziomu jakby tych kobiet, prawda, ze wsi. Totalnie. Plus, proszę pana, wszystkie medialne, prawda, propagandowe jakieś tam historie, filmiki, jakieś harlekiny i tak dalej, to wszystko po prostu wynaturza. Odwraca jakby emocjonalność kobiet i nie tylko kobiet. Źle je kształtuje. Te kobiety, które się wychowywały tam między kurnikiem, a nie wiem, stodółką czy czymś takim, bo niestety mamy rozdrobnienie gospodarstw, prawda? Dopiero od 20-30 lat, powiedzmy, mamy jakieś takie komasacje, powiedzmy, prawda, wymuszone. Z wielką szkodą dla wsi i wielką kastracją jakby społeczeństwa. Również tej pierwotnej kultury, która tam kwitła dzięki temu, teraz w znacznie mniejszym stopniu. To, proszę pana, niestety to, co pan lansuje tutaj, no mija się z prawdą. I jeszcze te kobiety, głównie powiedzmy ze wsi i tak dalej, stają się nagle sędziami, no to mamy takie wyroki, jakie mamy, powiedzmy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Tak? Poza tym, proszę zwrócić uwagę, w tej chwili akurat większość kobiet ma wyższe, średnio wyższe wykształcenie niż mężczyźni. Natomiast istota męskości polega, proszę pana, na według mnie, to jest moje osobiste zdanie.
Pierwszy raz pan powiedział, że według mnie, bo dotychczas pan mówił bardzo autorytatywnie.
Nie, tak, bo ja tak uważam, więc ja mówię według mnie. Ja tak uważam. To jest moje zdanie, żadne czyjeś, tylko ja doszedłem do takiego wniosku. Według mnie, proszę pana, polega po prostu na kreatywności. I w tym momencie nie jest istotne, czy ta żona będzie pracowała rzeczywiście w sądzie, czy gdzieś tam będzie Bóg wie, jakie pieniądze zarabiała, powiedzmy, prawda? Natomiast jeżeli mąż pozostanie rzeczywiście kreatorem, organizatorem tego życia rodzinnego, to dobrze. Poza tym nie zgadzam się z panem, jeżeli pan mówi, że mężczyzna jak się zajmuje samolocikami, czy tam czymś, nie wiem, dłubiem przy samochodzie, czy coś takiego, proszę pana. To jest typowo rola męska, która jakby wdraża w tym momencie w męską rolę z kolei, w świat zainteresowań.
Chodzi o proporcje. O proporcje tego czasu.
Ale to jest, chwileczkę, ale to jest sprawa naturalna. Poza tym proszę zwrócić uwagę. Ani ta kobieta przez całe życie nie będzie pracowała na najwyższych obrotach, bo się po prostu wykończy. Fizycznie, psychicznie, pod każdym względem, ani ten mężczyzna. Więc są sytuacje w życiu, prawda, takie, że trafia się, powiedzmy, jakaś tam sytuacja, kiedy ten mężczyzna jest bardziej zaangażowany w pracę, czy tam w cokolwiek, prawda, i on wymaga w tym momencie jakby wsparcia ze strony żony, a potem odwrotnie. Różnie są to modelowane sytuacje. I na tym polega partnerstwo.
Czy ja mogę pana o coś poprosić?
Słucham.
Czy potrafi pan jednym zdaniem powiedzieć, jaki jest cel pana wypowiedzi? Jakie dobro ma wypłynąć z pana wypowiedzi? Czy pan chce pokazać swoją wyższość? Czy pan chce przekazać jakąś treść?
Nie.
Pożyteczną dla słuchaczy?
Nie, to co mówię wszystko jest krytyką pana wypowiedzi, proszę zwrócić uwagę. Krytyką mam wrażenie, że celną i słuszną, bo to mi się po prostu nie podoba. W wielu aspektach, które pan, no nie wiem, ale jakoś tak taką bardzo intensywną narracją, powiedzmy,
Panie Tomaszu, to rozumiemy. To jest to krytyka, pan ma prawo mieć tego rodzaju zdanie odrębne od innych słuchaczy, którzy już pana Pulikowskiego słuchają od przeszło 20 lat. Także dziękujemy za to zdanie i tak dość długo, że tak powiem, pan wypowiadał je. Oddaję głos.
Panie Tomaszu. Z pokorą przyjmuję pana krytykę, ma pan prawo tak myśleć, jak pan myśli. Natomiast nie mogę przyjąć obelżywych słów, które pan rzucał w kierunku kobiet wiejskich. Pewnie pan jest profesorem, może jeszcze wyżej, współczuję studentom, ale trudno. Nie wolno takim językiem mówić o kobietach na wsi, bo wrażliwość tych wiejskich kobiet jest czasami dużo większa od profesorów uniwersyteckich. To jest pierwsze. Kontaktuję się od 20 lat z ludźmi na Podkarpaciu. Są cudowni, genialni, mądrzy ludzie bez żadnego wykształcenia. Mimo, że się poruszają według pana sformułowania między kurnikiem a obórką. To jest jedno. Jechanie na chłopów, proszę pana, to chyba jest wynik, w moim teraz odczuciu, pana jakiejś wrażliwości, być może niedowartościowania, być może poczucia zagrożenia. Proszę pana, jeżeli ja mówię do chłopów, że mają się wziąć i wziąć odpowiedzialność za życie poczęte, czego nie robią, to jest wzywanie facetów do stania się facetami, by mogli być szczęśliwi. A jeżeli pan mówi, że mężczyzna jest taki, tym, który ma się bawić samochodzikiem czy samolocikiem dowolną ilość czasu, zostawiając, odbierając ten czas rodzinie, to ja mówię, że ja się z panem nie zgadzam i mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że to nie ja się mylę tym razem. Że chłop nie jest po to, żeby robił to, na co ma ochotę, tylko po to, żeby był właśnie tym, tak, kreatorem życia rodzinnego. Ale nie będzie kreatorem życia rodzinnego, jeżeli będzie cały czas spędzał na właśnie samolocikach, samochodzikach i swoich zabawkach. Bo to jest ucieczka. No i dość często, jeśli pan mi uwierzy, tysiące godzin przegadałem z ludźmi, którzy pogubili się właśnie w tych różnych podziale czasu dla rodziny i na swoje hobby, na swoje atrakcje, na swoje inne rzeczy. Także jeśli chodzi o pogardliwe mówienie o jakichkolwiek kobietach na wsi, to bardzo się z panem nie zgadzam i przepraszam słuchaczy, że musieli wysłuchać tych niesympatycznych słów. Wzywanie mężczyzn do odpowiedzialności nie jest jechaniem na chłopów. Chyba, że ktoś jest nieodpowiedzialny i mu się powie, że mężczyzna, który na przykład zabił swoje dziecko, nie pozwolił mu się urodzić, sprzeniewierzył się w ogóle swojej misji, jeżeli ktoś to zrobił, no to oczywiście takiego zdania nie może słuchać, bo to go po prostu boli, prawda? Uważam, że mówienie rzeczy wymagających dla mężczyzn jest tak naprawdę nobilitujące mężczyzn. Ja nie mówiłem o wszystkich błędach mężczyzn, jakie popełniają, co potrafią robić w rodzinach, a wiem trochę na ten temat. Jeżeli pan się bezpośrednio rodziną nie zajmuje, to podejrzewam, że troszkę więcej od pana. I mówienie, proszę rozróżnić dwie rzeczy. Wzywanie do bycia prawdziwym mężczyzną właśnie według kodu natura, bo to się da odczytać. Mężczyzna jest opiekunem, mężczyzna jest obrońcą, mężczyzna jest właśnie tym kreatorem życia, tak jak pan powiedział. Mężczyzna ma zabezpieczać byt całej rodzinie, ma zabezpieczać bezpieczeństwo rodzinie, bezpieczeństwo psychicznie, a nie bawić się swoimi takimi czy innymi atrakcjami. Prawda? Nawet jakby to atrakcja była pracą zawodową zarabiającą na życie rodziny, ale ponad potrzebny czas. Także mężczyzn bardzo szanowny. Jeszcze powiem jedną rzecz. Mężczyźni w tej chwili w Polsce, to może też podpowiedź być dla niektórych słuchaczy, mobilizują się bardzo, jest mnóstwo ruchów męskich. Nie chcę tu właściwie wymieniać, chociaż chyba mężczyźni świętego Józefa najbardziej się ujawnili na razie w Polsce. Są piękne grupy i rycerzy świętego Pawła, rycerzy Jana Pawła II, są plutony różańcowe. Jest w tej chwili dużo pozytywnych ruchów męskich, którzy nie obrazili się o to, że ktoś ich wzywa do odpowiedzialności, tylko właśnie podjęli odpowiedzialność. Namawiam na refleksję na ten temat. Czy wzywanie do odpowiedzialności mężczyzn, to jest ewidentnie naruszona, jest jechaniem na chłopów, czy zaufaniem facetom, że stać ich na coś więcej niż to, co się średnio dzisiaj w świecie dzieje?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Serdecznie pozdrawiam pana Jacka Polikowskiego i pana prowadzącego, oczywiście wszystkich realizatorów audycji oraz wszystkich słuchaczy. Ja chciałbym tak.
Kogo witamy?
Ja się nazywam Karol ze Śląska.
Witamy panie Karolu.
I powiem szczerze, tak konstruktywnie, żeby to w miarę zwarcie powiedzieć, powiem tak. Chciałbym bardzo, żeby pan Jacek Polikowski, którego bardzo lubię i szanuję i cenię jego konferencje i materiały edukacyjne, jakby wypowiedział swoje zdanie na temat systemu edukacji, ponieważ ja coraz bardziej jakby wnikliwie przyglądam się temu, w jaki sposób jest edukowana akurat moja jedyna córka i dochodzę do wniosku, że pan Wojciech Cejrowski, który kilka lat temu w jednej z audycji telewizyjnych powiedział kilka słów tak dosyć mocno i po męsku na temat edukacji, że powinna być osobno jednak częściowo edukacja chłopców, a osobno dziewczyn, coraz częściej się do tego przychylam. Jak widzę, jak moja córka wchodzi powoli w to coraz bardziej dorosłe życie i obserwuję o 3 tygodnie młodszego mojego chrześniaka i przypominam sobie swoje młode lata, jaki ja byłem wtedy zamknięty w wieku nastoletnim na pewne sprawy, już nie mówiąc na relacje z dziewczynami, to widzę, że no jest wielka potrzeba, żeby odepchnąć ten cały marksizm kulturowy. Pan Jacek, mam nadzieję, wie, o czym ja mówię i wszystkich słuchaczy zachęcam do tego, żeby na YouTubie obejrzeć materiały pana Karonia, który mówi bardzo dokładnie o tym, jak ten cały mechanizm różnych lewaków, socjalistów, poprzez różne mechanizmy unijne i to, co my nazywamy w tej chwili ideologią gender, zmieniał przez całe dziesięciolecie od okresu powojennego po II wojnie światowej systemy edukacji w świecie tej cywilizacji zachodniej czy łacińskiej na takie systemy, które są właśnie koedukacyjne i które promują coś takiego, żeby dawać to wszystko, co w tej chwili nazywamy równością, ale to jest takie zafałszowane, bo oczywiście i w Stanach Zjednoczonych, i w Rosji Sowieckiej, jak była wojna, kobiety były w fabrykach i potem rozwijający się bujnie przemysł po wojnie i odbudowa spowodowała, że kobiety były potrzebne w wielu zakładach pracy i to zburzyło cały dotychczasowy model rodziny, który był jeszcze przed II wojną światową. Natomiast w tej chwili to, co kilku słuchaczy podkreśliło, ja widzę, bo mam do czynienia z wieloma środowiskami ze względu na moją pracę, że to, co właśnie jeden ze słuchaczy tak niezbyt zręcznie ujął, różnica czasami wykształcenia powoduje, że ja jako broker kredytowy widziałam niejednokrotnie takie sytuacje, jak kobiety, traktowały mężczyzn jak takich średnio rozgarniętych. Powiem szczerze, byłem tym zszokowany wielokrotnie, jak panie, które są troszkę lepiej wykształcone od swoich mężów, wypełniając jakieś druki czy formalności bankowe razem ze mną jako brokerem, dawały mi wyraźnie do zrozumienia, że one lepiej to zrobią. I tak jest w wielu miejscach, proszę państwa, promowani od przedszkola po podstawówkę, teraz przez ten nowy system edukacyjny, nic się tu nie zmienia. Wszędzie są te tak zwane parytety. Czy to jest rząd, czy jakieś listy wyborcze. Wszystko się robi na siłę, żeby niby była równość. Natomiast ja nawet działając w pewnej wspólnocie chrześcijańskiej tego doświadczyłem, jak to panie zaczęły wręcz, przepraszam za słowo, tak zakulisowo pewne rzeczy załatwiać w taki sposób, żeby gdzieś forsować na siłę tą tak zwaną ilość pań w pewnych ciałach. To, proszę państwa, jest wręcz czasami po prostu karykatura. To samo się czasami, ja uczestniczę często aktywnie przy sprzątaniu kościoła, czy dekorowaniu kościoła, czy jakieś tam Boże Ciało, to w wielu miejscach słyszy się, jak kobiety spychają, że tak powiem, tych mężczyzn do roli takich, przepraszam, chłopaków na zasadzie przynieś, podaj.
Panie Karolu, halo.
To lepiej wymyślimy niż ty.
Panie Karolu, także za 3 minuty kończymy audycję. Także przepraszam bardzo, ale musimy dać jeszcze gościowi chwilę czasu na odpowiedź.
Dwie rzeczy wybrzmiały w pana wypowiedzi. Pierwsza to jest system edukacji. Tak, ja jestem bardzo krytyczny do systemu edukacji. Uważam, że pomysł rozdzielenia chłopców od dziewczyn, albo całkowitego, albo przynajmniej klasy oddzielne, jest pomysłem dobrym, zwłaszcza w okresie dojrzewania, kiedy jest bardzo duża rozbieżność rozwojowa. Dziewczynki znacznie szybciej dojrzewają, te 2-3 latka różnicy, niż chłopcy, i tam powstają niepotrzebne kolizje w ogóle. Dużo spokojniej się dziewczynki uczą w swoim gronie, chłopcy w swoim. To robią szkoły Sternika. Jeszcze w Polsce nie ma tak drastycznej sytuacji z treściami złymi w szkole, bo to jest następny problem, to jest nie tylko system, ale treści. Na Zachodzie już czasem trzeba po prostu dzieci zabierać ze szkoły. W Polsce jest taka możliwość. Znam również w Polsce wiele rodzin, które zabrało dzieci ze szkoły i korzystają z możliwości uczenia domowego, indywidualnego, prawda? Myślę, że tak globalnie jeszcze takiej konieczności nie ma, ale na pewno szkoła jest do poprawienia i na pewno nie tylko treści, ale właśnie podejście do ucznia, który jest złe po prostu moim zdaniem. Zwłaszcza do relacji damsko-męskich. No i w Polsce jeszcze ta edukacja seksualna, tak zwana u nas wychowanie prorodzinne, jest mniej więcej obroniona, choć silne nauczyciele też mogą tu bałagan wprowadzić. Na Zachodzie to już jest tragedia. Jeśli chodzi o to, są treści związane z tak zwaną edukacją seksualną. Natomiast drugi moment, który pan powiedział o tej agresji kobiet, czy takiej przewadze, wyższości kobiet. Oczywiście kobieta może być w małżeństwie lepiej wykształcona od męża, ale musi być ogromnie mądra, nie tylko wykształcona, żeby to nie odbiło się negatywnie na małżeństwie. I rzeczywiście tej mądrości dzisiaj bardzo często kobietom brakuje. I nawet są programy, które wręcz ja nie oglądałem, bo dzieci mam już dorosłe, a wnuki jeszcze za małe, ale były takie jakieś podobno dobranocki, że mama dzielna, tata głupek, prawda? Żeby dzieci od dziecka uczyły się. To jest ewidentnie robota, no niedobrego ducha w każdym razie, nie Ducha Świętego na pewno. I naprawdę relacje damsko-męskie są zniszczone i coraz więcej jest agresji w kobietach przeciwko mężczyznom. To jest wynik wielu, wielu lat pracy na to i nie umieliśmy się przed tym obronić. I jednym z elementów obrony może być też szkoła, ale generalnie zwiększanie szacunku w relacjach damsko-męskich w codzienności. Tak, żeby nie było u nas tak jak w Stanach, że kobieta podaje mężczyznę do sądu, bo ją przepuścił w drzwiach, a ona sobie tego nie życzy. No? kraj, który uchodził za, w Europie za ten, w którym, no nie uchodził, był taki, w którym najpiękniej traktowano kobietę, niestety zaczyna się szerzyć u nas chamstwo, prostactwo w relacjach damsko-męskich. No i szkoła powinna to zmieniać, ale my wszyscy powinniśmy to zmieniać, osobiście każdy. Na pociechę powiem, że jeżeli patrzymy na tą dramatyczną rzeczywistość, że rzeczywiście te relacje w rodzinach, relacje damsko-męskie, treści nawet, które docierają do naszych dzieci bez naszej wiedzy i woli, że to wszystko jest no, bardzo niebezpieczne, w tą stronę to idzie, to na pociechę jedno zdanie papieża Benedykta XVI. Najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobista świętość. I nie ma warunków, w których nie możemy o to walczyć. A potem to będzie promieniowało na nasze dzieci, na nasze żony, na nasze najbliższe otoczenie. Oby tak było. Jeżeli czujemy się chrześcijanami, to walczmy o osobistą świętość. Ale też walczmy o to, żeby te warunki zewnętrzne były jak najbardziej przyjazne rodzinie i przyjazne wychowaniu dzieci, bo w tej chwili nie są. Dzisiaj tak naprawdę polską szkołę to ratują genialni nauczyciele, którzy mimo programów, na przykład, które się nie dadzą zrealizować, bo to jest taki system, że nauczyciele udają, że realizują program, a dzieci udają, że się tego uczą, prawda? Programy są przeładowane, nie ma w ogóle pomysłu na to, żeby dzieci właśnie były kreatywne, twórcze, tylko żeby uczyły się rozwiązywać testy. No to nie jest pomysł na kształcenie człowieka. No i też zniszczenie rodziny, które wyrywa dziecko z naturalnego środowiska wzrostu. Ale no to są całe, no masa problemów, których nie jesteśmy w stanie już dotknąć, bo nam się czas właściwie skończył.
Dziękuję naszemu gościowi, panu doktorowi Jackowi Pulikowskiemu za kolejną audycję, kolejne spotkanie, za wkład w budowanie małżeństwa, rodziny przez falę Radia Maryja dla tak wielu potrzebujących tego małżeństw. Serdeczny Bóg zapłać.
I ja dziękuję serdecznie za spotkanie.
Dziękuję Pani Katarzynie za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.